Wznawiam posiedzenie Rady Miasta po przerwie. Zgodnie z informacją zawartą w porządku sesji przystępujemy do realizacji punktu 24, czyli interpelacje i zapytania. Najpierw zapytam, czy Państwo chcieliby, czy ktokolwiek z Państwa chciałby przedstawić swoją interpelację w tej chwili. Jeśli tak, to proszę o zgłoszenie się. Nie widzę chętnych do przedstawienia interpelacji. W związku z tym, kto z Państwa radnych chciałby złożyć zapytania? Pan radny Jan Sulanowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Na razie mam trzy pytania. Pierwsze zapytanie. Bardzo bym prosił o udzielenie informacji, w której byłaby określona liczba wypadków w rejonie ulicy Opolskiej na odcinku od tunelu przebiegającego w ciągu ulicy Czechosłowackiej do skrzyżowania ulicy Opolskiej z ulicą 28 czerwca. Prosiłbym, aby to były informacje od okresu oficjalnego otwarcia tunelu w ciągu ulicy Czechosłowackiej do końca kwietnia 2018 roku, żeby nie było później problemu z uzyskaniem tych najbardziej aktualnych danych. To jest pierwsze pytanie. Teraz poproszę o drugie mam pytanie. Też w odniesieniu do rejonu przejazdu przez tory kolejowe w ciągu ulicy Opolskiej proszę o informację na temat liczby mandatów wystawionych osobom, które nielegalnie przekraczały tory kolejowe w momencie, kiedy opuszczone były rogatki. I też proszę, aby ta informacja obejmowała czas od oficjalnego otwarcia tunelu w ciągu ulicy Czechosłowackiej do końca kwietnia 2018 roku, ale prosiłbym również, jeżeli byłaby możliwość uzyskania takich informacji, o podanie sumarycznej kwoty tych wszystkich mandatów. I pytanie trzecie, tutaj w odniesieniu do udzielonej odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą znajomości rynku mediów przez gabinet prezydenta, ja bym prosił tylko o zostały podane informacje w kwestii prasy na temat Głosu Wielkopolskiego, Gazety Wyborczej i Gazety Fakt, ale mam też taką i też naszego Głosu Poznańskiego, ale bardzo bym prosił, jeżeli to możliwe, ponieważ jest też bardzo popularna gazeta Super Express, aby też taką charakterystykę w tym samym stylu, co w tej odpowiedzi, żeby też taką charakterystykę pan prezydent przesłał. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję. Mam pytanie na temat funkcjonowania plaży miejskiej na Ratajach, na osiedlu Piastowskim. Konkretnie tutaj chodzi o hałas, który jest przede wszystkim po godzinie 22 w okresie ciszy nocnej. Tutaj mieszkańcy bloków z osiedla Piastowskiego bezpośrednio przy tej plaży się skarżą na dosyć duży hałas. Mam pytanie i prośbę o kontrolę w tym miejscu, żeby faktycznie operatorzy tej plaży respektowali ciszę nocną. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz udzielam sobie głosu. Ja mam takie pytanie. Czy zakaz sprzedaży alkoholu, który uchwaliliśmy jako Rada Miasta, on bodajże jest do Królowej Jadwigi, ale gdzie przebiega granica? Czy przez środek Królowej Jadwigi, czy, bo chodzi konkretnie o stację paliw Lotos przy Królowej Jadwigi 15. Czy ten zakaz dotyczy tej stacji paliw, czy nie? Pyta się menadżer, a ja nie bardzo wiem, jak odpowiedzieć, więc prosiłbym, żeby taka odpowiedź od pana prezydenta padła. Czy stacja paliw Królowej Jadwigi 15 jest objęta tym uchwalonym przez nas zakazem sprzedaży alkoholu po 22? Dziękuję i teraz pan radny Antoni Szczuciński.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo, od dłuższego czasu chcę rozwiązać pewną zagadkę w oznakowaniu niektórych ulic Poznania. Chodzi mianowicie o istniejące od więcej niż pół roku oznakowanie informujące o tym, że z północy Poznania w kierunku na Pniewy jest objazd, ale małymi taśmami zostało to na krzyż zaznaczone, że to jeszcze nie teraz, że to jeszcze nie działa. Kiedy wjeżdżamy ulicą Dąbrowskiego i chcemy wjechać w ulicę Lutycką, także jest takie oznakowanie. W znacznej części Poznania mamy oznakowanie czegoś, co albo było już wykorzystane i nie jest, albo zapowiada inwestycję, która być może za późno się zacznie, bo wisi to już ponad pół roku, chyba z 7 miesięcy, a powoduje to pewną dezorientację dla niepoznaniaków, bo zbliżają się do rozjazdu na przykład Dąbrowskiego na Lutycką lub dalej Dąbrowskiego. Z daleka widać, że jest jakiś objazd, podjeżdża się bliziutko, a tu małymi taśmami, że nie, jeszcze to nie działa. Proszę o rozwikłanie tej dręczącej mnie zagadki. Dziękuję.
Dziękuję pani radna Ewa Jemelity.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Ja mam zapytanie odnośnie zachowania Straży Miejskiej oraz łamania regulaminu parkowego przez właścicieli psów w parku na osiedlu Batorego Śmiałego. Zostałam zobowiązana przez mieszkańca do zadania pytań, który stwierdza, że już w marcu wysyła wiadomość do Straży Miejskiej na adres mailowy, wiadomość, na którą zresztą do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi. Jego zdaniem Straż Miejska nie podejmuje działań w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa. Chodzi o to, że na trawniku przed budynkami biegają psy bez smyczy i kagańca. Kiedy wzywana jest Straż Miejska, psy nadal biegają i zdaniem zgłaszającego panowie strażnicy nawet nie wysieli z samochodu i odjechali. A gdy ponownie dzwonił z interwencją, osoba z nim rozmawiająca rzekomo skłamała, że patrol był, sprawdził, żadnych psów bez smyczy i kagańca tam nie było. Nie będę tutaj cytować dosadnych słów, którymi opisał mieszkaniec takie zachowanie pracowników Straży Miejskiej, ale też apeluję, aby coś zrobić z tym problemem, zanim stanie się jakaś tragedia, zanim znowu kogoś pogryzie pies, bo w jednym z przypadków opisuję, kiedy jeden z tych psów zaatakował jego małżonkę. Żona interweniowała też później telefonicznie, ale niestety Straż Miejska nie podejmuje interwencji w tym rejonie. Także bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy faktycznie Straż Miejska pilnuje tego fragmentu osiedla Piątkowo, czy nie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Rataj.
Dziękuję panie prezydencie. Moje zapytanie dotyczy ułatwienia dla pieszych przy modernizowanej obecnie stacji Poznań-Garbary. Są tam wykonywane obecnie prace. Warto byłoby podjąć rozważanie później na pewno działania z jednostką, która prowadzi te inwestycje. Być może nie jest za późno na to. W zakresie wykonania zejść z peronu w stacji Poznań-Garbary po obu stronach. Od północy zejście z peronu na chodnik, natomiast od drugiej strony pewnie musiały być schody, ponieważ tam jest wyższa skarpa. Znacznie skróciłoby to drogę z dworca pieszym, którzy wysiadają na dworcu Poznań-Garbary, podążają na przykład do Urzędu Marszałkowskiego. Będzie to przystanek Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Byłoby to znaczne ułatwienie dla pieszych, którzy nie musieliby przechodzić drogą tradycyjną, tak jak obecnie, tylko mogliby w sposób legalny zejść z tego miejsca i podążyć w swoją stronę. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję pani przewodnicząca Kretkowska.
I pierwsze pytanie. Na Jeżycach, na Starych Jeżycach jest bardzo mało miejsc wolnych, a zwłaszcza miejsc zielonych, terenów, które by należały do miasta. ZKZL od 2 lat prowadzi bardzo fajną akcję ustawiania ławeczek, placów zabaw na terenach, którymi zarządza. I położonych oczywiście przy budynkach, którymi zarządza. Natomiast na tych Starych Jeżycach niestety ZKZL w ubiegłym roku mimo woli nie ustawił takiego nowego miejsca, no ponieważ się nie znalazła taka lokalizacja, która byłaby i miejska i by była położona w pobliżu miejskich bloków. Jest, czy ulica Kadłubka, czy wzdłuż ulicy, moje pytanie, czy tam jest podpisywana w tej chwili jakaś petycja na Jeżycach, chodzi o teren PKP, czy ta sprawa jest znana panu prezydentowi, Chyba tutaj muszę się zwrócić do pana wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego. Czy jest rozważana w związku z tym zamiana gruntu, który należy do PKP, obręb 21, arkusz 15, działki 31 łamane przez 3 do 31 łamane przez 8, to jest rejon Kasjusza, Gala, Kadłubka. Ta sprawa gdzieś tam medialnie się pojawiła, zbierana petycja. Czy państwo rozważacie rozmowy z PKP na ten temat, ażeby albo grunt wykupić, albo zamienić na jakiś inny? To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie w związku z tą samą sprawą, czyli brakiem miejsc, na których można by organizować także z innych funduszy miejskich, nie tylko ZKZL.
Nie trzeba bić pięścią w stół, już jest.
Nie biłam pięścią, tylko pierścionkiem w stół. To jest drugie pytanie. Czy ulica Polna, numery 50 do 52, czy teren przed tymi budynkami należy do miasta, bo on też by się nadawał? Trzecie pytanie w tej samej sprawie, czy teren zielony położony przy ulicy Szamarzewskiego wzdłuż numerów 46 do 54 oraz wzdłuż numerów 21 do 25 należy do miasta i czy w związku z tym mógłby być przeznaczony na takie cele? To były trzy pytania dotyczące możliwości zorganizowania jakichś dodatkowych miejsc wypoczynku na Starych Jeżycach. Czwarte pytanie dotyczy remontu hydrantu, zabytkowego hydrantu przy ulicy Mottego na Łazarzu. Pyta o to Rada Osiedla, która uchwaliła na ten cel 11 tysięcy złotych, ale jakoś cisza wydaje się zalegać wokół tej niedużego tego remontu. Piąte pytanie, w którym przemycę podziękowanie dla ZKZN-u za czynną odpowiedź na moje poprzednie pytanie dotyczące przycięcia trawy przy ulicy Dłosza i Szamarzewskiego i podziękowanie, że to zrobiono dość sprawnie i szybko. Także przemycę podziękowanie dla pana Mariusza Wiśniewskiego, naszego wiceprezydenta, za pozytywne rozpatrzenie moich wniosków dotyczących ulicy Kościuszki. Nie zwrócę teraz pytanie do pana Mariusza Wiśniewskiego. Pytanie dotyczy oświaty. Była taka przyjęta od wielu kadencji, niepisana zasada, że po upływie kadencji dyrektora szkoły czy przedszkola jest organizowany konkurs. Ustawa dopuszcza przedłużenie w takich przypadkach kadencję do 5 lat funkcjonującemu dyrektorowi czy dyrektorce, ale przyjęliśmy, to było dyskutowane kilka kadencji temu, jeszcze pan wiceprezydent Frankiewicz żył i był tym, i zawiadywał tą oświatą i taką przyjęto zasadę, że jest zasadą konkurs. I teraz słyszę, że są odstępstwa od tego, że jednym dyrektorem się przedłuża, innym się nie przedłuża. Moje pytanie dotyczy, czy rzeczywiście tak się dzieje? Drugie pytanie, czy przyjęto jakieś zasady, kiedy się przedłuża, bo słyszę, że się przedłuża na 5 lat, a nie na rok w jakiejś sytuacji awaryjnej. To jeżeli tak, to jakie to są zasady? Z czego wynika, że jeżeli tak jest, że się przedłuża jednemu dyrektorowi, a innemu się nie przedłuża, tylko musi stawać do konkursu? Michał. Następne pytanie dotyczy wniosku Klubu Zjednoczonej Lewicy do budżetu tegorocznego, ponieważ mamy wiosnę, kiedy się tradycyjnie na jesieni albo na wiosnę sadzi drzewa, bo teraz się cały rok sadzi drzewa podobno, ale czy jest realizowany wniosek dotyczący dosadzenia drzew tam, gdzie ich nie ma, a gdzie one były, gdzie są puste miejsca. Mieliśmy obietnicę dotyczącą Wildy, tam w szczególności zwracaliśmy na to uwagę, na wniosek mieszkańców, którzy tam konkretne lokalizacje wskazywali. Ja na jesieni, to jest moje kolejne pytanie, czy będzie posadzone drzewo na ulicy, tym razem na Łazarzu, na Lodowej, wskazywałam też na wniosek mieszkańców tej Lodowej, załączyłam rysunek, konkretną lokalizację, gdzie tego drzewa nie ma, a mogłoby być, czy to będzie dosadzone, bo na razie nie jest. I ostatnie chyba pytanie. Jeszcze dwa pytania. Klub Radnych Lewicy 2 lata temu zgłosił i został przyjęty autopoprawką wniosek o uruchomienie 1 000 000 zł na remont chodników na starych Jeżycach. Ten milion został oddany, ku naszemu zdziwieniu, został oddany do budżetu w październiku ubiegłego roku z informacją, że będzie wydany w tym roku, że z jakichś tam formalnych powodów nie będzie ta kwota wydana na remont chodników. I moje pytanie dotyczy tego, co się dzieje z tym milionem i z tymi chodnikami, bo jest dużo chodników na Jeżycach, które czekają na remont. A ten milion został oddany do budżetu, przeniesiony na ten rok i co dalej? I ostatnie już naprawdę pytanie. Pytanie o to, ażeby Straż Miejska dokonała przeglądu ulic poznańskich, które nie są oznakowane. Znaczy, no nie wiem, jaka służba ma, może ZBM, ale kiedy się jeździ po Poznaniu, to czy chodzi, to sami Państwo widzicie, że bardzo wiele ulic nie ma tej nazwy. Gdzieś tam dochodzimy do jakiegoś skrzyżowania i nie widzimy, co to za ulica. Albo jest tak schowane, że jest niewidoczne. Jest to dużym utrudnieniem dla poruszających się poznaniaków i tym bardziej niepoznaniaków. Czy można by uporządkować tę sprawę? Bo odnoszę wrażenie, że ta sprawa jest od wielu lat zaniedbana. My tu z dużą pieczołowitością uchwalamy nazwy, ale potem chyba nasze służby nie dbają o to, żeby te nazwy były widoczne. I podobna sprawa ma się z numerami domów. Warszawa wiele lat temu wprowadziła taką jednolity system nazw ulic, znaczy tych wywieszek bardzo widocznych, dużych, widocznych także dla osób słabiej widzących z daleka. I także przynajmniej w Śródmieściu Poznania są takie duże numery domów, widoczne na każdym domu. U nas no, konia z rzędem temu, kto znajdzie ulicę, gdzie nawet 20% domów ma widoczny numer. Także pytanie, czy można by coś z tym zrobić? Tak, dziękuję.
Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Jedno tylko pytanie. Chciałbym zapytać, czy istnieją aktualne dane z analizy napełnienia pojazdów komunikacji miejskiej. Głównie chodzi mi przede wszystkim o tramwaje w soboty oraz niedzielę. W te dni, jak wiemy, jest mniejszy, czy rzadszy takt kursowania tramwajów. One jeżdżą co 20 minut. Z moich obserwacji wynika, że są czasami na niektórych liniach dość mocno zatłoczone. Moja obserwacja głównie dotyczy linii numer 6, tramwaju, który przede wszystkim na dojazdach do przystanku przy Dworcu Głównym jest bardzo często przepełniony właśnie w soboty, głównie myślę z uwagi na ten takt 20-minutowy. I chciałbym właśnie zapytać, czy mamy takie dane dla w zasadzie całej komunikacji miejskiej w Poznaniu, a jeżeli tak, to prosiłbym o ich udostępnienie właśnie w ramach odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Właściwie moje jedno pytanie było takie samo jak pani radnej Kretkowskiej, to znaczy się, że Rada Osiedla wysłała do nas wszystkich. Nie, wysłała do nas wszystkich.
Ale to już było zadane, to myślę, że usłyszę pani odpowiedź.
Chciałam tylko dodać, że te pieniądze są w gestii konserwatora zabytków i właśnie panią konserwator chciałam zapytać, co z tą inwestycją. Drugie pytanie moje dotyczy, ja zdaję sobie sprawę, że w tym roku zaczynamy pod koniec roku remont rynku Łazarskiego, tak oczekiwanego, ale to nie znaczy, panie prezydencie, żeby tam był taki, przepraszam za słowo, syf. Po prostu, ja nie wiem, niech ktoś się przyjedzie w sobotę, każdą sobotę i zobaczy, co tam jest. Ja już nie mam siły robić tych zdjęć i tu pokazywać, bo mam litość dla was, tak? Ale po prostu jest tragedia. Nikt nie dba o rynek Łazarski. Jest tam brud, smród i ubóstwo. Prawie codziennie. Ja dostaję ciągle odpowiedź, że sprzątają służby, że zostaną ukarane i tak dalej, a mieszkańcy ciągle do nas bombardują nas po prostu tymi zdjęciami również. Naprawdę niech się ktoś z tym zainteresuje. Bo ja patrzę tak z historii troszeczkę i jestem skłonna powiedzieć, że targowiska nie mają szczęścia do prezesa. Przez te wszystkie czas, kiedy my tu jesteśmy z panią radną Kretkowską w Radzie, to jest ten sam problem. I było już tych prezesów, ja nie wiem, z 5, 6 i ten niestety też się nie sprawdza. Ja nie wiem, czy to są ludzie, którzy nie potrafią zarządzać czymś takim, czy to jest aż tak trudne, żeby wyegzekwować. My sobie nie życzymy na Łazarzu mieć takiego bałaganu na rynku łazarskim.
Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 pytań będzie. Dodatkowo.
5 pytań, 10 minut.
Dziękuję. Pierwsze pytanie, w związku z tym, że zwrócili się do mnie mieszkańcy osiedla Wilda, troszeczkę zaniepokojeni pewnymi zmianami, które na tym osiedlu zachodzą. Bardzo bym prosił o przedstawienie informacji dotyczącej tego, w jaki sposób była konsultowana kwestia zmiany lokalizacji przystanków na Wildzie, w okolicy rynku wildeckiego. W jaki sposób przebiegały te konsultacje i na jakim etapie teraz to się znajduje. Ja tą informację po prostu przekażę zainteresowanym mieszkańcom tamtego osiedla. Podpunkt drugi do tego pytania, analogicznie prosiłbym o przedstawienie takiej informacji dotyczącej konsultacji i stanu prac w związku z budową drogi rowerowej w ciągu ulicy Dolna Wilda. Kolejne moje pytanie. Bardzo bym prosił o przedstawienie informacji na temat zmiany trasy autobusu linii 71. Ta zmiana nastąpiła od dnia dzisiejszego. Polega ona na tym, że autobus tej linii już nie objeżdża ronda w pobliżu dworca PKP. Wiąże się to z pewnymi być może korzyściami dla części pasażerów, ale też z pewnymi niedogodnościami dla innych pasażerów, a mam tutaj na uwadze tych, którzy zmierzają właśnie na dworzec PKP i się spieszą i teraz ta droga dojścia na ten dworzec dla nich ulegnie zmianie, także bardzo bym prosił o informację na temat przede wszystkim uzasadnienia tego, że ta zmiana nastąpiła, no i też prosiłbym o informację, jak na tą zmianę zapatrywały się rady osiedli, które to opiniowały. Kolejne pytanie, bardzo bym prosił o sporządzenie takiego uzasadnienia dotyczącego usytuowania stacji rowerów miejskich przy ulicy Zachodniej, to jest właśnie w pobliżu dworca zachodniego. Tam znajduje się stacja rowerów miejskich od strony budynku Poczty Polskiej i one są usytuowane w taki sposób, że zajmują, tak mi się wydaje, przestrzeń, którą mogłyby zająć, tak mi się wydaje, przynajmniej 2, jak nie 3 miejsca postojowe. Także jakie było uzasadnienie, aby akurat tam tę stację rowerów miejskich postawić? I drugie podpytanie, czy byłaby możliwość, aby ewentualnie przenieść tę stację rowerów miejskich na drugą stronę ulicy, na tej samej wysokości. Kolejne pytanie, jak obecnie przedstawia się sytuacja związana z wywłaszczeniem mieszkańców zabudowań przeznaczonych do wywożenia w związku z budową tramwaju na Ramowice? Ja wcześniej takie pytanie już zadawałem, ale zadam je ponownie, bo po prostu jestem ciekaw, jak ta sytuacja wygląda w chwili obecnej. Chciałbym też odpowiedniej informacji udzielić mieszkańcom, którzy się w tej sprawie do mnie zwrócili. I ostatnie pytanie. Bardzo bym prosił o podanie informacji na temat liczby nieprolongowanych grobów na cmentarzach komunalnych w tym momencie, kiedy miasto przyjmowało zarządzanie tymi cmentarzami, a raz prosiłbym o podanie liczby tych nieprolongowanych grobów obecnie. Przyjmijmy sobie też stan na koniec kwietnia tego roku. Ja bym chciał po prostu zobaczyć, czy nastąpił tutaj jakiś postęp w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Ja mam trzy pytania. Na wszystkie pytania poproszę o odpowiedź na piśmie. Pierwsze dotyczy, pierwsze skierowane jest do prezydentów Lewandowskiego i Wódarskiego, a dotyczy koszenia, częstotliwości koszenia trawy zarówno w pasach drogowych, parkach, ale też tam, gdzie mamy mieszkania socjalne i komunalne. Jak często w roku jest koszona ta trawa? Bo ja mam wrażenie, że jest ona zdecydowanie za rzadko, jest to raczej dwa razy w roku. I czy jeżeli ona jest koszona, a zauważam, że po prostu nie jest ona później zwożona, czy są jakieś z tego tytułu kary? Jeżeli tak trawa jest tak rzadko koszona w roku, to czy rozważacie Państwo też założenie łąk kwietnych? Jeżeli byście szukali takich miejsc, to ja polecam teren mojej rady osiedla. Chętnie zobaczymy, jakby wyglądała taka łąka kwietna u nas. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy opieki ginekologicznej. Na poprzedniej sesji pytałam o to, od kiedy będziemy mogli liczyć na tą taką całodobową opiekę medyczną. Wiem, że ta koncepcja jest, tworzy się i pod uwagę brane są dwa podmioty, POSUM lub Szpital Raszej. A moje pytanie dotyczy tego, ilu lekarzy, pielęgniarek i położnych mają w miejskich i w szpitalach, i w POSUMie, myślę też o Strusia, klauzulę sumienia podpisaną i czy deklarują się, że mają tą klauzulę sumienia i czy informacja dotycząca tych lekarzy powołujących się na klauzulę sumienia jest publiczna i dostępna dla wszystkich mieszkańców. I trzecie pytanie dotyczy Ronda Śródka. Składałam w budżecie poprawkę dotyczącą przebudowy Ronda Śródka i tych przejść naziemnych. Chciałam zapytać, jak wygląda realizacja tej poprawki, na jakim to jest etapie i czy wprost, czy będzie ogłoszony przetarg jeszcze może latem. Dziękuję.
Pan radny Janusz Kapuściński.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Ja zgłosiłem jedno zapytanie, jedną interpelację, a mianowicie zwróciły się do mnie zarząd właściwie rodzinnego ogrodu działkowego z ulicy Złotowskiej 102. Mieszkańcy posiadający tam swoje ogrody, a to jest bardzo rozległy ogród działkowy, postawili ogrodzenie w latach 60. z siatki drucianej, no i ta część frontowa od ulicy Złotowskiej jest notorycznie niszczona przez amatorów cudzej własności. W związku z tym, poza tym ruch na ulicy Złotowskiej jest ogromny, no i hałas również nie jest tam sprzymierzeńcem wypoczynku mieszkańców tych ogrodów. Dlatego też złożyli wniosek, który w pełni popieram, o wybudowanie do 2,20 m. Oni proszą o najtańsze rozwiązanie, czyli o płot betonowy, który jednak jest bardzo brzydki i myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby zbudowanie ekranu dźwiękochłonnego, pełnego, szczelnego, po którym mieliby kłopoty wdrapać się na drugą stronę. Do 2,20 m niepotrzebna jest żadna zgoda na ani pozwolenie na budowę, więc to po prostu można w miarę szybko załatwić. No i zwracam się do pana prezydenta o przychylne rozpatrzenie tej prośby. No i wniosek w pełni popieram. I drugie zapytanie. Z kolei zwrócili się mieszkańcy Inflanckiej, Baraniaka, Hartowa w Poznaniu w sprawie mediacji propozycji nowej zagospodarowania przestrzennego wyżej wymienionych terenów. Pismo z wnioskiem o mediację złożyli mieszkańcy tegoż terenu. No i zwracam się do decydentów, ażeby umożliwili i szanowali wnioski naszych wyborców i przychylili się do wyznaczenia dodatkowego terminu mediacji w sprawie zagospodarowania przestrzennego wyżej wymienionych terenów. Również zwracam się do pana Mikoły, który jest przewodniczącym komisji. Ja jestem również członkiem, więc miłej pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Rataj.
Panie Prezydencie, mieszkańcy rejonu ulic Strzeleckiej, Łąkowej, Strzałowej, kwiatowej zwracają uwagę na dosyć duże ilości zalegającego piasku, pyłu, brudu na tych ulicach. Być może jest to po sezonie jeszcze zimowym. Bardzo proszę, chciałbym zapytać, skąd taka sytuacja, czy też władza wykonawcza stwierdza takie problemy na tych ulicach? Jeśli tak, to proszę uprzejmie o podjęcie działań porządkujących na tych ulicach, które wskazałem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan radny Zbyszko Górny.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, dzisiaj mam jedno pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, czy już wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa oświetlenia kładki na Moście Dębińskim oraz dojść do niej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Remilty.
Bardzo dziękuję. Chciałam zadać jeszcze dwa pytania. Pierwsze to dotyczy terminów odpowiedzi przez urzędników miasta Poznania. Ja w połowie kwietnia wysyłam zapytanie do Biura Koordynacji Projektów w pewnej sprawie. Do dzisiaj nie otrzymałam odpowiedzi. Dzisiaj wysyłam takie zapytanie ponownie. No mam nadzieję, że w końcu jakąś odpowiedź dostanę, chociażby na przykład taką, że ze względu na zawiłość tematu, a temat wcale nie zawiły, przedłuża się udzielenie odpowiedzi. To jest moje pierwsze pytanie. Natomiast drugie, chciałam zapytać, czy w tym 104-godzinnym gabinecie ginekologicznym, który jest tak szumnie promowany przez pana prezydenta, czy będą tam zatrudniani, czy będą tam dyżurować tylko lekarze, którzy nie podpisali klauzuli sumienia i jakie przepisy prawa pozwalają wykluczyć lekarzy, którzy taką klauzulę podpisali oraz jakie jest stanowisko pani pełnomocnik prezydenta miasta do spraw równego traktowania w tej sprawie. Dziękuję.
Pan radny Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Panie prezydencie, w 2015 roku w odpowiedzi na moją interpelację poinformował pan mnie, że prace nad aktualizacją strategii promocji marki Poznań są prowadzone w klasowym zespole. Tu są pracownicy Urzędu Miasta oraz 13 osób studiujących rozmaite dziedziny, że na ten cel zabezpieczono kwotę 150 tysięcy złotych na te prace. I to jest zresztą spójne z informacją pana biura prasowego, które informowało, że strategia promocji marki Poznań z 2010 roku wyznacza perspektywę działań do roku 2016. W związku z tym w budżecie na 2015 zostały zaplanowane środki na jej aktualizację. I te prace są rozpoczęte w 2015 roku. W związku z tym mam pytanie, gdzie można się zapoznać z dokumentem, który zakładam od 2015 roku jest już skończony, bo na stronie tego Urzędu Miasta jest informacja o założeniach strategii promocji marki Poznań z roku 2009, czyli przed 8 lat. W związku z tym pytanie, gdzie jest aktualna informacja o prowadzonej przez miasto obecnie strategii promocji marki Poznań, gdzie te założenia i ten dokument można znaleźć. Prosiłbym o wskazanie miejsca, gdzie można zapoznać się z efektami pracy tego zespołu i założeniami strategii, którą ma miasto dzisiaj w sposób zorganizowany prowadzi. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Halina Owsianna.
I ja mam zapytanie, czy istnieje możliwość ustawienia na plaży na Szelongu i przy Domu Kultury Szelong stojaków na rowery, w związku z tym, że w tej chwili dosyć dużo osób podjeżdża, nie ma gdzie zostawić rowery. To jest jedna sprawa i druga. O miejsca parkingowe to później. Na razie bym bardzo miała taką też ogromną prośbę w związku z tym, że ulica Ugory ma taki bardzo duży spad. Lewa strona przy inwestycji, gdzie stoi ten nowy obiekt, w pasie drogowym jest wypłukana. Prosilibyśmy nawieźć albo ziemi, albo jakiegoś tłuczenia, który by umocnił tą stronę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam pytanie o to, kiedy dostanę odpowiedź na pytanie, które zadałam już wielokrotnie. Ostatni raz w kwietniu, w każdym razie minęło już 10 dni i ciągle tej odpowiedzi, to w nawiązaniu do pani radnej Ewy Jemility też, dotyczy patrolu rowerowego, który zbiera papierki i inne tam odpady, śmieci ze Starego Miasta i bardzo fajnie jeździ i obsługuje to spółdzielnia socjalna prowadzona przez Barkę. Jak już wielokrotnie pytaliśmy na tej sali, pytał pan Andrzej Rataj,
zadawał interpelacje. Całe to przedsięwzięcie de facto kosztuje 150 tysięcy do budżetu. W budżecie jest 450 tysięcy. Pytaliśmy, co z pozostałą kwotą. ZDM na etapie tworzenia budżetu tegorocznego obiecał, że po przetargu tegorocznym ta pozostała kwota zostanie rozdysponowana na inne dzielnice czy inne ulice. Na przykład na ten rynek łazarski warto, żeby tam taki patrol rowerowy w te soboty i niedzielę te papierki zbierał. Wielokrotnie pytaliśmy o to, dlaczego przy tej pozycji jest 250 tysięcy złotych, które nie wiadomo na co są przeznaczane, bo nie na to zbieranie tych papierków. Nie dostałam odpowiedzi na to pytanie, ponawiam je. I jeszcze ostatnie pytanie. Już widzę, że pan przewodniczący się denerwuje, więc ja też się zaczynam denerwować. No ale proszą mi ludzie, żeby zapytać o konsultowaną w tej chwili koncepcję architektoniczną opracowaną przez nieznanego architekta dla szpitala klinicznego w Poznaniu. Chodzi o szpital przy ulicy Przybyszewskiego. Olbrzymie założenie
Proszę włączyć mikrofon pani radnej, bo się zgłosi jeszcze raz i tak, w związku z tym to nie pomoże.
Poza tym to jest kolejne pytanie. Jest tam zaprojektowana jakaś przeolbrzymia budowla i pytania są następujące. Jak miasto udźwignie nieprzejezdne już teraz skrzyżowanie Przybyszewskiego? Jak ta inwestycja wpłynie na środowisko naturalne? Kto ma ochotę mieć na tyłach swojego domu przy granicy ścianę pięciokondygnacyjnego garażu w gabarytach obecnego King Cross Marcelin? To jest stary Grunwald, Ostroga. Czy lokalizacja tak dużego szpitala nie powinna być zlokalizowana na obrzeżach miasta? Czy polityka przestrzenna miasta nie przewiduje uciążliwości tej lokalizacji? Myśmy o tym dyskutowali na początku tej kadencji. Tutaj przegłosowaliśmy wtedy szpital. Uniwersytet Medyczny przyszedł z informacją, że tam są jakieś środki, żeby szybko uchwalić plan. Uchwaliliśmy ten budynek, natomiast no, mieszkańcy w tej chwili, ja mam coraz więcej pytań także z samego szpitala, od osób pracujących w tym szpitalu, że to, co tam jest projektowane, jest przeskalowane, że już teraz nie ma miejsc postojowych dla osób, które spoza Poznania przewożą czy odwiedzają chorych, czy przywożą chorych, że jak tam będzie tak olbrzymia inwestycja, nie jest przewidziany parking, to jak sobie zamierza miasto z tym poradzić i czy nie należałoby tej decyzji o tym, żeby w tak dużej skali rozbudować akurat w tym miejscu ten szpital, czy to jest rzeczywiście dobrym pomysłem? I co miasto zamierza zrobić z zakorkowaniem tego miejsca i z brakiem miejsc postojowych? Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Maria Lisiecka-Pawełczak.
Dziękuję panie prezydencie. Dołączam się do tego pytania pani radnej Haliny Owsianej odnośnie ustawienia stojaków rowerowych w miejscach przeznaczonych na biwak. Dołączę tylko kolejną lokalizację przy Wartostradzie na ulicy Głównej. Także te dwa miejsca, gdzie są przeznaczone na biwak. I kolejne pytanie, na jakim etapie jest inwestycja chodnika, drogi i chodnika na ulicy Drewlańskiej? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jan Szlanowski.
Dziękuję panie przewodniczący. W trybie zapytania chciałbym zapytać, kiedy zostanie z ulicy Tadeusza Kościuszki ściągnięty na wysokości adresu 76, zostanie ściągnięty wrak samochodu. Ten wrak już się praktycznie rozpada. Co kilka dni widać, że za wycieraczką znajduje się wiele mandatów. Trudno mi teraz określić w ogóle markę tego samochodu, ponieważ on już jest w bardzo zaawansowanym stanie rozkładu, ale myślę, że służby miejskie doskonale wiedzą, o jaki pojazd chodzi. Kiedy on zostanie wreszcie ściągnięty z tamtej ulicy? Dziękuję.
I pan radny Artur Żański.
Panie prezydencie, na ostatniej sesji zapytałem o system koordynacji i promocji. Dostałem odpowiedź, że abym dostał uprawnienia obserwatora, to trzeba by za to dodatkowo twórcy systemu zapłacić. W związku z powyższym Poproszę o, umowa jest finansowana ze środków publicznych, w związku z tym poproszę o udostępnienie mi tej umowy, która jest zawarta na ten system, żebym wiedział, ile trzeba zapłacić i być może wyłożę z własnej kieszeni, żeby miasta nie narażać na koszty. I w związku z tym poproszę określenie, oprócz tej umowy, określenie kosztów, jakie muszę ponieść, żeby móc obserwować system koordynacji promocji. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. Kończymy punkt interpelacji i zapytania. Czy można w tej chwili uzupełnić porządek obrad o punkt skargowy?
Nie, bo pan się zapytał z pytaniem.
No.
Więc odpowiedziałem. Więc odpowiedziałem na to pytanie od razu.
To ja już się zgłaszam, jak skończymy ten punkt, do uzupełnienia porządku obrad.
W takim razie zamykam punkt 24 interpelacje i zapytania. Nie rozpoczniemy punktu 25. On zostanie zrealizowany w odpowiednim momencie, jak do niego dojdziemy. Natomiast bardzo bym prosił, że bardzo proszę, ponieważ jest możliwość udzielenia tych odpowiedzi ustnie niektórych, proszę Państwa dyrektorów, którzy mają gotowe takie odpowiedzi, o to, żeby przygotowali te odpowiedzi i przekazali panu prezydentowi, który w swoim momencie udzieli tej odpowiedzi. A w tej chwili wniosek formalny pana radnego Przemysława Aleksandrowicza.
Dziękuję bardzo. Chciałem poprosić o rozszerzenie porządku obrad, o rozpatrzenie projektu uchwały 1358/18. To jest skarga pani I.S. na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 106 w Poznaniu. Skarga była rozpatrzona przez Komisję Oświaty i Wychowania 10 maja. Jeżeli dzisiaj jej nie rozpatrzymy, to będziemy się musieli znowu zwracać z pismem do skarżącej w sprawie wydłużenia terminu. To jest numer 1358/18 i jeżeli można, proponowałbym po ostatnim projekcie uchwały, czyli to będzie pewnie 22b, zdaje się w tej chwili.
Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za uzupełnieniem porządku sesji o punkt 22b, czyli projekt uchwały PU 1358/18. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Za. Dziękuję. Proszę o wynik. 31 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada zgodziła się na takie uzupełnienie, a więc będzie punkt 22b, druga uchwała skargowa. Wracamy do porządku obrad. Przypominam, przerwaliśmy w punkcie 13. Pan prezydent Maciej Wudarski. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. To chyba zgłoszenie było takie do odpowiedzi, no ale skoro nie ma tego punktu, to wróćmy do porządku obrad. Szanowni Państwo radni, chciałbym się odnieść do jednej kwestii, do zarzutów, które padały na tej sali, czyli braku czy zdejmowania odpowiedzialności z mojej osoby i przenoszenia jej na radnych. Ja mam pewną świadomość tego, w jakiej procedurze jesteśmy i jakie procedura dotycząca planowania zagospodarowania przestrzennego nakłada obowiązki na władzę wykonawczą, jak i na władzę uchwałodawczą. I to, że prezydent w którymś momencie tej procedury kieruje do Rady Miasta Poznania projekt uchwały, tak, w jakiejś mierze przenosi odpowiedzialność i tą odpowiedzialność ponoszą radni, głosując nad uchwałą, ale takie jest w Polsce prawo. Natomiast nikt mnie, ani prezydenta Jaśkowiaka odpowiedzialnego za planowanie przestrzenne, nikt tej odpowiedzialności z nas nie zdejmie. W związku z tym projekt uchwały, który został Państwu przedstawiony i przekazany, wielokrotnie omawiany, za ten projekt uchwały bierzemy oczywiście pełną, zarówno formalną, jak i polityczną odpowiedzialność. To pierwsza część mojego wystąpienia. W drugiej, Szanowni Państwo, wsłuchując się w głosy, które padły z tej sali, konsultując to z klubami, z przewodniczącymi klubów radnych, wycofuję projekt uchwały z porządku obrad sesji. Zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie sądu w czerwcu i czy ono będzie istotne dla sprawy. i jeśli będzie taka możliwość, będę kierował projekt uchwały ponownie pod obrady sesji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zamykamy w takim razie punkt 13. Pani przewodnicząca Kretkowska.
Ja chciałam w imieniu klubu, sądzę nie tylko Lewicy, który cały rozmawiał z panem Maciejem Budarskim, wiceprezydentem, ale sądzę, że także w imieniu klubu radnych PiS, nie tylko pana Andrzeja Rataja, podziękować panu Maciejowi Budarskiemu, naszemu wiceprezydentowi, za podjęcie mądrej decyzji i za wsłuchanie się w głos radnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Różański w tym samym trybie, w trybie podziękowania, sprostowania. Proszę bardzo.
No, z całym szacunkiem i sympatią dla pani radnej Kretkowskiej, no pani radna nie ma prawa wypowiadania się głosu wdzięczności w imieniu klubu radnych PiS, a z nami nikt na ten temat nie rozmawiał i tylko tyle.
Czy nastąpiło sprostowanie? Czy jeszcze ktoś z państwa chciał coś sprostować, skomentować, podziękować, bo zdaje się nie mamy nic innego do roboty. Co? Mamy, prawda? A więc punkt 14, projekt uchwały PU 1328 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny przemysłowe w rejonie ulicy Wrzesińskiej w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenów, właściwie w większości terenów przemysłowych między ulicami Krańcową, Wrzesińską a osiedlem warszawskim. Głównym celem sporządzania tego planu miejscowego była ochrona mieszkańców osiedla warszawskiego przed uciążliwościami płynącymi właśnie od tego przemysłu. W tym również był wniosek o sporządzenie planu złożony przez grupę mieszkańców ulicy Mogileńskiej, którzy skarżyli się na bardzo duże uciążliwości związane z ruchem ciężarowym w związku z logistyką, która na tym terenie była wtedy zlokalizowana. Tak jak mówiłam, większość tego terenu, jak na inwentaryzacji widać, wszystkie obiekty w kolorze fioletowym to obiekty przemysłowe. Znajdują się również na tym obszarze różnego rodzaju usługi, szkolnictwo wyższe, szkolnictwo specjalne, obiekty akademika i inne usługi. Pojedyncze budynki mieszkaniowe, o których może przy okazji też referowania wspomnę. Jeżeli chodzi o sytuację planistyczną, nie graniczy z żadnym uchwalonym planem miejscowym ten obszar, natomiast wokół są sporządzane plany miejscowe na różnych etapach proceduralnych. Jeżeli chodzi o zgodność ze studium, projekt planu został sporządzony zgodnie ze studium. W studium ten obszar to teren usług lub przemysłu i będzie miał to również wpływ na rozstrzyganie niektórych uwag. Tak jak mówiłam, głównym celem tego planu miejscowego było maksymalnie jak największe odseperowanie przemysłu od osiedla warszawskiego, zmniejszenie tych uciążliwości i w związku z tym po pierwsze obniżono procent możliwej zabudowy w kierunku właśnie sąsiedztwa z osiedlem mieszkaniowym. Odsunięto linię zabudowy tak, aby była możliwość wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej między osiedlem mieszkaniowym a faktycznie obiektami przemysłowymi czy usługowymi. Również w planie zakazano magazynów jako takich na tym terenie, jako właśnie takiej logistyki. Magazyny dopuszczone wyłącznie jako funkcja towarzysząca innym usługom. Projekt planu ostatecznie ma następujący kształt. Większość tych terenów to tereny wskazane jako tereny przemysłowo-usługowe, wyodrębnione enklawy usług, gdzie przemysł nie jest dopuszczony. Również linią zabudowy zostały wyznaczone, tutaj dosyć, może na tym poprzednim slajdzie było widać lepiej, zostały tak linie zabudowy wyznaczone, żeby w przyszłości można było tędy przeprowadzić drogi łączące ulicę Mogileńską z Krańcową, żeby ta obsługa rozłożyła się w inny sposób niż w tej chwili. Natomiast ponieważ cały ten obszar należy do jednej firmy, ta firma prosperuje dobrze, w związku z tym nie zgadza się w żadnym wypadku na podział tego terenu i w związku z tym nie było możliwości w tej chwili przeprowadzenia dróg przez obszar tej firmy. Natomiast w przyszłości taka możliwość została zabezpieczona. Tak wygląda w tej chwili zabudowa tego terenu. Jest możliwość dogęszczenia tego obiektami usługowymi bądź przemysłowymi. Do projektu planu sporządzono prognozy, prognozę środowiskową i prognozę finansową. Ta prognoza finansowa jest dodatnia. Przy 50% zainwestowaniu, to jest w skali dziesięcioletniej ponad 15 milionów przewidywane, ponieważ tutaj w tym planie jest bardzo mało nakładów, które miasto musi ponieść na budowę dróg czy wykupy pod drogi. Natomiast są działki miejskie, które jeszcze miasto na tym terenie może sprzedać. Projekt planu był opiniowany, uzgadniany, uzyskał wszystkie konieczne uzgodnienia. Był również dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu. Podczas pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęło 5 pism z 7 uwagami. 3 z nich prezydent uwzględnił, jednej nie uwzględnił częściowo, a 3 nie uwzględnił całości. Uwzględnione uwagi wymagały ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Podczas drugiego wyłożenia wpłynęły 3 pisma, ale to 3 pisma o tej samej treści, zawierające w sumie 2 uwagi, które nie zostały przez prezydenta uwzględnione. I teraz omówię te nieuwzględnione przez prezydenta uwagi. Pierwsza uwaga mówiła o tym, żeby na terenie przemysłowo-usługowym dopuścić zmianę w sposobie użytkowania budynku lub lokali o funkcji innej niż ustalona w planie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową. I ponieważ jest to faktycznie budynek, w którym już właściwie ta funkcja mieszkaniowa wygasa, natomiast jest w planie możliwe zachowanie tej funkcji, natomiast nie ma możliwości zmiany tej funkcji na inną funkcję mieszkaniową. Także w tym zakresie nie zostało to uwzględnione, natomiast zostało uwzględnione w zakresie zachowania tej funkcji mieszkaniowej na tym terenie. Kolejna uwaga, która wpłynęła nieuwzględniona przez prezydenta, dla terenu 7U, to jest teren po BEMO Motors, teren BEMO Motors, była uwaga o tym, aby wyłączyć ten teren z opracowywania planu miejscowego, tak aby w przyszłości można zlokalizować tutaj zabudowę mieszkaniowo-usługową. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa jest sprzeczna ze studium w tym rejonie, ale nie tylko formalnie jest sprzeczna ze studium. Jest to taki obszar, jak widać na zdjęciu lotniczym, który graniczy z torami kolejowymi, jest otoczony przez przemysł i nie jest odpowiednim miejscem na lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej. Tym bardziej, że przy lokalizowaniu tutaj zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej czy mieszkaniowo-usługowej bardzo też wzmógłby ruch samochodowy ulicą Mogileńską, co również było jednym z celów planu, nie doprowadzanie do zwiększenia ruchu samochodowego tą ulicą. Tak więc ta uwaga nie została przyjęta przez prezydenta. Podczas drugiego wyłożenia do publicznego wglądu tego samego terenu dotyczyła już inna uwaga, aby dopuścić na tym terenie obiekty magazynowe i składy jako uzupełnienie funkcji usługowej. Tak jak mówiłam, te zapisy są tutaj, ograniczają możliwość obiektów magazynowych i składowych wyłącznie do funkcji związanych z usługami, natomiast odrębnej funkcji już z samego, że tak powiem, założenia do tego planu zostały wykluczone, dlatego ta uwaga nie została przyjęta. I druga uwaga mówi o tym, aby dopuścić lokalizację szyldów wolno stojących i urządzeń reklamowych. W tym planie jest to ograniczone, z wyjątkiem właściwie jednej strefy nie ma możliwości lokalizowania urządzeń reklamowych. Tutaj również chciałabym dodać, że w momencie, kiedy wejdzie w życie uchwała reklamowa dla całego miasta Poznania, i tak zapisy, które są w planach miejscowych, stracą ważność. Także również ta uwaga nie została przez prezydenta przyjęta. Ostatecznie plan w takiej formie, proszę Państwa radnych, o przyjęcie tego planu miejscowego i rozstrzygnięcie uwag zgodnie z tym rozstrzygnięciem, jakie przedstawiłam prezydenta miasta. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Polityki Przestrzennej po dyskusji nad tym projektem uchwały rekomenduje Radzie podjęcie stanowiska, które brzmi: Rada stwierdza konieczność dokonania zmian w projekcie planu i ponowienia procedury w zakresie ograniczenia rodzajów prowadzonej działalności na terenie szkoły specjalnej do funkcji oświatowej. Ten wniosek został przegłosowany 6 za, 5 przeciw, bez głosów wstrzymujących. Czyli chodzi o zmianę dla terenu, na którym się mieści szkoła specjalna, z funkcji, w której jest napisane usługi ogólnie, na wyłącznie usługi oświatowe. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? W imieniu klubu, tak? No. W imieniu klubu. Pani radna Katarzyna Kretkowska w imieniu klubu radnych.
Czy ja bym mogła prosić Państwa, Panią Dyrektor, Pani Dyrektor pokazywała slajdy i tam był taki slajd, gdzie budynki były w kubaturze pokazane z fragmentami zieleni, taki dość obrazowy. Wie Pani, o który slajd chodzi?
Albo o wizualizację taką przestrzenną.
Wizualizacja fragmentu, gdzie są. Były szaro pokazane, jeszcze dalej. O tu, o, tak, to, o. Co jest. I tutaj, o właśnie to. I teraz, nie wiem, że muszę podejść. Ale mnie się to podoba. Znaczy, dyskutowaliśmy o tym na naszym klubie, ale ponieważ ja złożyłam ten wniosek na posiedzeniu, ja chciałam pointer, a nie poproszę o, chciałam pokazać, gdzie to trzeba, to?
Tym,
dobrze. Rzecz dotyczy szkoły specjalnej, która się mieści, to jest ten budynek. Adres jest przy ulicy Nieszawskiej. I teraz zaniepokoiło nas to, że ten teren, który jest terenem przynależnym do szkoły, jak Państwo widzicie, budynki szkoły, takich są rozmiarów, jak tu widać, to jest sama szkoła, to jest sala gimnastyczna i ta szkoła ma taki fajny, duży, zielony teren tu dookoła. A tu, jak Państwo widzicie, to wszystko jest przemysł. Tu jest jakiś zakład tworzyw sztucznych, tu są kolejne, prawda, firmy przemysłowe. I tutaj biegnie ulica Nieszawska, tak? A tu jest szkoła pana Taubera, jak to się potocznie mówi, tu. I teraz do samej szkoły się podjeżdża w taki trochę zawiły sposób. Natomiast tutaj jest teren. Na planie to tak wygląda, jak wygląda. Tam są boiska szkolne, w część boisk zainwestowano ostatnio, w część, jak się patrzy na plan, to widzę, że tutaj może to wyglądać na taki fajny, niezagospodarowany terenik, tak? I w tej chwili tam jest szkoła specjalna od niedawna. Nie będę opowiadać historii szkoły, cały okres powojenny były tam szkoły. W 1996 roku samorząd przejął tam szkołę
zespół szkół zawodowych ze szkołą policjalną, potem było tam nasze gimnazjum, liceum. Później gimnazjum zostało zlikwidowane, Politechnika wydzierżawiła, decyzją Rady wydzierżawiła, nie dostała ten budynek, oddała nam ostatnio ten budynek, już go nie potrzebując. I przenieśliśmy tam przy dużym nakładzie środków finansowych z budżetu miasta szkołę specjalną z ulicy Bydgoskiej i teraz tam mieści się szkoła specjalna. Dlaczego ten wniosek? Jest rzeczą naturalną, że w planach miejscowych wpisuje się usługi oświatowe tam, gdzie jest szkoła czy przedszkole, po to, żeby chronić te budynki i ich tereny no, przed zakusami, bo są to tak zwane miejsca, tereny słabsze, które wymagają dodatkowej ochrony, ponieważ one się na rynku komercyjnym same z siebie nie bronią. One wymagają nakładów, one nie generują zysków, tak? I dlatego się zapisuje tam, gdzie ma być park, że ma być park, i zapisuje się tam, gdzie chcemy rezerwować pod usługi oświatowe tereny, usługi oświatowe. I zapis, że mają to być usługi, a nie usługi oświatowe, powoduje, no, że ten teren przestaje być chroniony pod oświaty. Dzisiaj tam jest szkoła specjalna, dzisiaj wiceprezydentem jest pan Mariusz Wiśniewski. Ja mam pełne przekonanie, że pan Wiśniewski nie odda kawałka tego terenu szkolnemu jakiemuś biznesmenowi. Na jakąś oczywiście pożyteczną usługę. Natomiast nie wiemy, czy za parę lat, jak już pan prezydent Jaśkowiak nie będzie prezydentem, bo już mu nie pozwolą kolejne kadencje, w których był, bo będą ograniczenia, że będzie jakiś Trump, tak? Że przyjdzie jakiś Trump, tak? I będzie miał różne pomysły. I dlatego w planach miejscowych zapisuje się dalekosiężnie patrząc, a nie tylko patrząc na siebie nawzajem, że mamy do siebie zaufanie i że przecież czegoś tam nie zrobimy. Po to to jest, po to jest ten plan, po to jest ten zapis usługi oświaty. Kontaktowałam się dzisiaj z panią dyrektor szkoły specjalnej, bo tutaj padały jakieś kontrargumenty, że przecież szkoła będzie chciała sklepik prowadzić, albo może szkoła będzie chciała jakieś zdrowotne usługi. Pani dyrektor ze zdumieniem wysłuchała informacji, że jest plan, ażeby były tam tylko usługi, a nie usługi oświaty. Powiedziała, że stara się o środki unijne na jakiś tam fajny ogródek dydaktyczny, że już tam dość mocno zainwestowała szkoła w część tego terenu i ma dalsze plany, że generalnie szkoła specjalna ma w tej chwili plan zagospodarowania całego tego terenu, który otrzymała. I w związku z tym no, dyskutowaliśmy w klubie, bo chcieliśmy, pan radny Szczuciński zawsze tak by chciał koncyliacyjnie, ale tutaj kobiety w klubie zdecydowały, że tu trzeba na twardo, ma być ochrona dla oświaty i rezerwujemy teren dla oświaty. Więc głosujemy za tym wnioskiem Komisji Przestrzennej.
To było wystąpienie w imieniu klubu. Teraz też w imieniu klubu? Czyli rozpoczynamy debatę indywidualną. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy tu bardziej w imieniu osiedla, jako przewodniczący zarządu. Znaczy na pewno ubolewamy nad faktem, że plan ten nie udało się przeprowadzić obwodnicy dla osiedla, gdzie skrót z Warszawskiej do Krańcowej odbywa się wąskimi uliczkami osiedla, gdzie asfalt został wylany 40 lat temu na szlaki i miało to wytrwać 10 lat, trwa już 40 czy nawet więcej. I one są po prostu rozjeżdżane, bo również często ciężarówki i nad tym faktem bardzo ubolewamy. Dzisiaj dostałem odpowiedź, że to, co mówiłem na komisji, czyli o tak zwanym blaszanym bloku, który jest jednocześnie spółdzielnią, ponieważ 30 rodzin wykupiło to od łoży stocznych, będą mogli zamienić wieczystą użytkowanie, gdyby chcieli na własność i z tego się cieszymy. I cieszymy się również, że w miarę linia zabudowy jest odsunięta, zwłaszcza budziło to niepokój po pożarze pamiętnym magazynów firmy Heye, które były właśnie pod budynkami i musieli się mieszkańcy ewakuować, że ta linia zabudowy no, jest albo utrzymana, albo dalsza. I to jak gdyby jest oczywiście pozytywne. Tutaj trudno nam się wypowiadać na temat, czy powinny być usługi, czy usługi oświatowe, z racji tego, że dojazd do tej działki jest bardzo utrudniony, także raczej nie wyobrażamy sobie, żeby tam powstała lakiernia na przykład samochodowa, która też jest usługą, czy jakiś warsztat blacharski, ale pewnie no, tutaj no, trudno mi zaprzeczyć, że jakieś takie pewniejsze zapisanie tego terenu jako oświatowego byłoby bardziej przydatne. Natomiast ja już prywatnie jako ja jako radny teraz mam pytanie, ponieważ w tym planie po pierwsze nie jest zaznaczony budynek, w którym jest teraz schronisko dla bezdomnych. Tam jest zaznaczone, jakby tam miał powstać nowy budynek, rozumiem, bo on jest na szaro na tym. I jednocześnie nie widzę też planowanego wiaduktu nad torami kolejowymi. To znaczy, ponieważ tutaj można jeszcze pokazać to przeźrocze, które pani Kretkowska oglądała, tam nad torami powinien być wiadukt i przy tej zabudowie, którą państwo proponujecie, to tego wiaduktu tutaj nie bardzo wciśniemy. Czy planując przewidywaliście, to jest taki cypel na lewym, po lewej stronie ten cypelek, a i tutaj teraz jest stan istniejący, czyli budynek jest, ale w stanie przyszłym on jest zaznaczony na inny kolor. Nie wiem, czy to ma być rozbudowa, czy co, nie wiem. W każdym razie on jest, natomiast nie widzę w tym planie jakiegoś zabudowa, którą w tym następnym przeźroczu, proszę pokazać, o, no ta zabudowa właściwie uniemożliwi budowę jakiegoś wiaduktu nad torami, a z tego co wiem, to ten wiadukt chyba był też w studium. Stąd moje pytanie, czy państwo w tym planie uwzględniliście w przyszłości wiadukt nad torami wzdłuż ulicy Krańcowej i jak on ma przebiegać?
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, odnośnie usług oświatowych, tego wątku, który podniosła pani radna Katarzyna Kretkowska, chcę bardzo wyraźnie podkreślić, już niezależnie kto będzie w przyszłości odpowiadał za oświatę, trudno mi sobie w ogóle wyobrazić, żeby ktokolwiek racjonalnie myślący mógł pozwolić sobie na to, żeby szkoła specjalna 105, która wreszcie znalazła tam swoją lokalizację na ulicy Nieszawskiej, ma w tej chwili komfortowe warunki pracy, bo wiadomo, że potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami, które uczęszczają tej szkoły, są bardzo szerokie, mógł w ogóle pozwolić na to, żeby ta szkoła w jakiejkolwiek przyszłości mogła stamtąd wybyć. Co więcej, chcę podkreślić, że jako miasto inwestujemy w ten obiekt. Również w najbliższym czasie zostanie on poddany termomodernizacji z uwagi na środki unijne, które pozyskaliśmy. Natomiast dlaczego warto, żeby ten zapis był nieco szerszy? Ponieważ jest również możliwość dokoptowania w przyszłości również tam usług społecznych. Ten teren miejski jest na tyle duży, że można wyobrazić sobie, żeby można było w przyszłości takowe funkcje społeczne również tam wprowadzić. Ten zapis zatem jest nieprzypadkowy, natomiast chcę bardzo wyraźnie podkreślić, to jest miejsce, to jest docelowa przystań dla szkoły specjalnej 105. To była jedna z pierwszych spraw, którą zresztą jako radni miasta w państwa współpracy mogłem podjąć zaraz na początku tej kadencji samorządu. Przypomnę, bardzo trudna historia, niezbędna translokacja z uwagi na warunki PPOSZ, których budynek 105 dotychczasowy na środce nie spełniał. To wszystko się pokryło w ten czas z opuszczeniem obiektu właśnie przy Nieszawskiej przez Politechnikę Poznańską. Zablokowaliśmy ten obiekt na funkcje oświatowe. 105 tam się przyniosła. Każdy, kto był, porozmawiał z dyrekcją, z nauczycielami, cieszą się. Jest im trochę smutno oczywiście, że musieli opuścić siódkę, ale z drugiej strony pozostali jednak w tym samym kwartale miasta, nadal mają więzi i kontakty z lokalną społecznością, cieszą się z kolei ze znakomitych warunków pracy. I to jest naprawdę świetne miejsce. Cieszę się, że to udało się nam zrobić w bardzo szybki sposób i co więcej, będziemy to inwestować. Ten teren jest i będzie pod funkcje oświatowe. Nie ma takich w ogóle planów i myślę, że każdy w przyszłości dalszej lub bliższej musi mieć tego pełną świadomość, bo w tym przypadku nie znajdziemy innych lepszych warunków dla tej szkoły. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Poproszę o planszę planistyczną panią dyrektor Janus o odniesienie się do pytania pana przewodniczącego Michała Grzesia.
Projekt planu przewiduje wiadukt. Przewiduje go poprzez linię zabudowy. Na rysunku planu, może nie jest to wyraźnie widoczne na slajdzie, tutaj przy tym oświetleniu, jednakże linie zabudowy w rejonie wiaduktu są tak poprowadzone, że przestrzeń niezbędna na realizację wiaduktu jest zachowana liniami zabudowy. I także będzie mógł w przyszłości powstać zgodnie ze studium wiadukt.
Szanowni Państwo, właśnie przez to, że tu jest, o tutaj, tu będzie to widać lepiej, prawda? Zaraz zobaczę, czy widać na planie, nie wiem, czy Państwo widzą linię zabudowy. Jest tak przeprowadzona ta linia zabudowy, że gdy pójdzie ten wiadukt, właśnie ze względu na to, że ten dom dla bezdomnych, dom tam ogrzewalnia dla bezdomnych został zmodernizowany też ostatnio, że ten dom rzeczywiście, jak pójdzie wiadukt, on będzie częściowo stał jakby trochę pod tym wiaduktem, tak? Ale dlatego też nie wyznaczaliśmy tych linii zabudowy, żeby one nie, przepraszam, tych linii rozgraniczających póki co, bo po pierwsze nie ma teraz takich planów na ten czas, tak, budowy tego wiaduktu. Natomiast gdyby ten wiadukt miał przechodzić, ta ogrzewalnia może zostać zachowana, tu mniej więcej już będzie się wznosił ten wiadukt, a ten objazd dookoła będzie właśnie poza tymi liniami zabudowy. Dlatego te linie zabudowy na tym terenie zostały tak dość restrykcyjnie wyznaczone. Nie po całym obrysie terenu 1U, tylko właśnie w takim niewielkim fragmencie, gdzie stoi ten dom. Docelowo będzie mógł powstać wiadukt. Oczywiście też taka opcja istnieje, bo gdyby ten wiadukt miał być realizowany... Ale to już było.
To już było tak. To, że ten budynek zostanie zburzony, trzeba by im wiadukt. A teraz mamy 20 milionów więcej zarazu na wiadukt, czy ten budynek był pod wiadukt. To już będzie początek wiadukt.
No to nie. To już nie zmienia faktu.
Ale. Dobrze, dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Dziękuję panu wiceprezydentowi Wiśniewskiemu za wypowiedź i ja na wstępie powiedziałam, że wiem, że pan wiceprezydent, jestem przekonana, nie przeznaczy za pół roku tego budynku pod inne cele i nie będzie stamtąd tej szkoły specjalnej wyprowadzał. Natomiast jest szkoła i jest teren. Pokazywałam państwu specjalnie, jak ta szkoła jest usytuowana, w jakim terenie, w jakim sąsiedztwie, że ten teren... Kolejne zakłady, które sąsiadują, które się rozbudowują, które rozszerzają swoją działalność, mogą chcieć, mając taki teren obok, skorzystać z tego terenu. Jeżeli tam będzie ogólny zapis usługi, będzie to łatwiejsze, niż jeżeli tam będzie zapisana tylko usługi oświaty. Skontaktowałam się z dyrektorką szkoły, żeby wyjaśnić, czy... W związku z charakterem szkoły, że jest to szkoła specjalna, może jakieś tam rzeczywiście usługi zdrowotne, czy w interesie szkoły jest, żeby był zapis usługi? Usłyszałam, że wręcz odwrotnie i że nie ma takich planów. Są plany, żeby te wszystkie plany, które są, dotyczą tego, co się mieści w usługach edukacyjnych. I proszę państwa radnych, bo wielu państwa radnych jest młodych, młodszych niż my, młodzi radni, pan Szczuciński i ja, i nie pamiętacie tego. I wydaje się, jak tak jak siedzimy, mamy do siebie zaufanie, lubimy się, ufamy sobie. Opozycja, nie opozycja. Jesteśmy tu i teraz. Taka grupa ludzi. Ale ja w związku z tym pozwolę sobie, panie przewodniczący, proszę się nie denerwować, za chwilę skończę. Mamy ulicę za bramką Ulicę Wszystkich Świętych. W 1996 roku miasto przejmuje szkołę specjalną. Szkołę specjalną, która była kapitalnie prowadzona przez kapitalną dyrektorkę, kapitalny zespół ludzi dla dzieci wymagających takiej szkoły z terenu tutaj tej starówki. Cały wianuszek sponsorów, poznańskich rzemieślników w budynku w połowie XIX wieku wybudowanym przez kupców poznańskich, Polaków, dla polskich dzieci, polskich kupców w czasach pruskich. Czyli przez ponad 150 lat tam była szkoła. Jeszcze za prezydentury pana prezydenta Kaczmarka, w której sali imienia, w której sali siedzimy, Wydział Urbanistyki wysmażył projekcik, jak ta szkoła została przejęta przez miasto, że tam najlepiej byłoby zlokalizować urząd, a szkoły gdzieś się przeniesie. Pan prezydent Kaczmarek po prostu wyrzucił ten Wydział Urbanistyki z tym projekcikiem do przysłowiowego kosza. Ale potem się zmienił prezydent i już uznał, że to jest fajny pomysł, że po co pod podwórko tak fajnie zlokalizowane i budynek tak fajnie ma być szkołą specjalną. I mieliśmy taką oto sytuację, że wydaliśmy, już nie mówiąc o wydatkach budżetowych na tą szkołę, na jej remonty, tych sponsorów, ale właśnie było dwa lata po tym, jak miasto wydało spore kwoty na remont internatu przy ulicy Przebajowej, żeby go zmodernizować, bo też przejęliśmy ten internet. Kupa poszła pieniędzy, kilka milionów. Co z tego? Przeniesiono po kilku latach tutaj walk, tam szkoła się opierała. Już nie będę tej historii przytaczać, bo nie mam czasu w tej chwili. Ale mogę, jak kogoś interesuje w kuluarach. Mam trzy minuty. Okej, to mogę jeszcze. Czyli cztery lata walczyła szkoła, pani radna Dudziak walczyła, tu pan radny Aleksandrowicz, żeśmy wszyscy pomagali szkole ostać się. Ale jak szkoła usłyszała, że nigdy na tym podwórku nie powstanie żadna sala gimnastyczna, im tego brakowało, bo tam żaden budynek cięższy nie może powstać, bo tam jest tyle wody podziemnej, że to na palach, to nawet Wenecja, to w ogóle odpada. No to w końcu ulegli i się dali przenieść na tą Przełajową. Tam oczywiście te miliony wydane na ten internet poszły w błoto, bo zaczęto ten sam budynek przystosowywać do zupełnie innych potrzeb szkoły specjalnej. No a tu miała być wielka sprzedaż, miało miasto nie wiadomo ile milionów zarobić na sprzedaży tego budynku. Oczywiście nikt nie chciał tego kupić, stało, jeździło po targach Cannes, etc. I po 7-8 latach spółka miejska wybudowała parking wielopoziomowy. Nagle okazało się, że nie trzeba pali, że te wody podziemne jakoś to ten parking unoszą, prawda, i dało się. Tak i też była taka dokładnie sytuacja, dlatego ja dzisiaj jestem ostrożna i apeluję do państwa, żebyśmy mimo tego, że jest tam szkoła specjalna i że jest pan wiceprezydent Wiśniewski, żebyśmy patrzyli, co będzie za 30 lat, za 40 lat i żebyśmy zabezpieczyli teren oświaty, który sam się nie obroni. Po to są takie zapisy w planach jak usługi oświatowe, żeby te tereny chronić.
Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pani przewodnicząca Kretkowska opowiedziała historię szkoły specjalnej, która musiała z ulicy za bramką przenieść się na promienistą. Ja mogłem wspomnieć historię przedszkola na ulicy Długosza w bardzo pięknym gmachu, solidnym, tak zwane przedszkole inwestycyjne, zbudowane jako przedszkole w drugiej połowie lat 50. Po remontach też z pięknym w połowie odremontowanym strychem. Tyle tylko, że przedszkole miało pecha, bo miało ogród, który zajmował dwie miejskie działki, które łącznie miały ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, czyli trochę ponad hektar. To był największy ogród przedszkolny w Poznaniu. No i on okazał się być wyrokiem dla tego przedszkola. Najpierw przez pewien czas dopuszczono do tego, żeby w tym przedszkolu było jak najmniej dzieci. Potem powiedziano, że skoro nie ma dzieci, no to pewnie to przedszkole jest tam niepotrzebne. Zapomniano przy tym, że na Starych Jeżycach, bo to była część Starych Jeżyc, mamy trzy przedszkola w nieswoich gmachach. Dwa na ulicy Mickiewicza, jedno na Słowackiego. Ostatnie z nich, czyli to jedno z tych przedszkoli na Słowackiego, zlikwidowaliśmy w tym roku. Formalnie zostało przeniesione na Strzeszyn, ale faktycznie zlikwidowane. No tyle, że to przeniesienie na Strzeszyn
uchroniło część miejsc pracy dla pracowników przedszkola. W tej chwili na intensywnie zabudowujących się Jeżycach mamy tych przedszkoli mało. Natomiast tam, gdzie było to śliczne przedszkole z przepięknym ogrodem, stoi wielki taki gmach, przeskalowany oczywiście w stosunku do otoczenia, w taką literkę E, żeby można było jak najwięcej mieszkań umieścić. Tam też były całe historie, myśmy nas zastrzegli, żeby to było na cele oświatowe. Potem okazało się, że nie zgłosił się nikt, kto chciał to na cele oświatowe wykorzystać. Myśmy z panią przewodniczącą Gretkowską w ciągu 3 dni znaleźli 3 oferentów, ale okazało się, że już jest za późno, bo terminy minęły. Jedno głosowanie udało się nam wygrać w Radzie Miasta, ale po paru miesiącach, czy troszkę ponad niespełna roku, to głosowanie powtórzono i tego już wygrać się nie dało. Przedszkole sprzedano. Nam od początku mieszkańcy okoliczni mówili, co tu będzie, jaki deweloper, i nawet pokazano nam plany tego budynku. Były zadziwiająco zgodne z tym, co zostało potem wybudowane. Stąd też mając duże zaufanie do ludzi, ale wiedząc, że ludzie się wymieniają w instytucjach, mijają kadencje, zmieniają się ludzie. Uważam, że zabezpieczenie szkoły poprzez zapis pod usługi oświatowe jest najlepszym zabezpieczeniem. Przede wszystkim zabezpieczeniem tego bardzo dużego zielonego terenu, bo ja osobiście nie sądzę, żeby samej szkole coś groziło, ale może ktoś powiedzieć, po co małej grupie dzieci niepełnosprawnych, bo w szkole specjalnej tych dzieci jest oczywiście mniej niż w szkole ogólnodostępnej. Po co tej grupie dzieci tak ogromny teren zielony? Możemy go z dobrym skutkiem dla budżetu miasta inaczej wykorzystać. Z takim tłumaczeniem oczywiście bym się nie zgodził, gdyby ono się pojawiło, dlatego strzeżonego Pan Bóg strzeże, wolałbym, żeby ten zapis o usługach oświatowych był dodatkową ochroną i kotwicą przeznaczenia całego tego terenu zielonego przy szkole. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Proszę Państwa, to jest jednak mimo wszystko chyba nie do końca spójne czy w jakiś sposób przemyślane stwierdzenie, że jeżeli w przyszłej kadencji czy za kolejną kadencję stworzy się większość w Radzie Miasta, która jest w stanie wyrzucić tą szkołę z tego miejsca, to ten plan miejscowy będzie jakąś straszną blokadą dla tych ludzi, którzy przecież mogą przegłosować wszystko i także oczywiście zmienić ten plan. Rozumiem, że idea jest taka, żeby tak o rok chociaż tej procedury zmiany planu, jeżeli tacy szaleńcy się znajdą i uzyskają większość w Radzie, im to utrudnić. No może to jest sensowne, ale nie sądzę. Zaraz powiem dlaczego. Uważam, że tego typu ograniczenia planistyczne mają głęboki sens, jeżeli one dotyczą terenów, co do których miasto tej własności się pozbyło. I w tym kontekście ten plan, który dotyczył na przykład ulicy Taczanowskiego, tej szkoły, który tamtą funkcję oświatową ściśle w jakiś sposób betonuje, ma sens w tym momencie, tak? Sprzedaliśmy to na zasadach pewnego pierwszeństwa wynikającego, którego mogliśmy udzielić na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Chcemy mieć pewność taką bardzo twardą, że to będzie funkcja oświatowa i plan miejscowy w tym momencie jest lepszym nawet tutaj zabezpieczeniem znacznie niż chociażby groźba zwrotu bonifikaty, której akurat w przypadku Taczanowskiego tej bonifikaty nie było, ale w innych sytuacjach też tą bonifikatę innym podmiotom czasami dajemy. I to jest okej, to rozumiem. Tutaj jakby ta spójność między jakimś rozporządzeniem własnościowym miasta a planowaniem przestrzennym jest wymagana, silna i ma swój sens. Natomiast w przypadku nieruchomości miejskich, co do których jakby, gdzie funkcjonuje szkoła publiczna, gdzie jej przeniesienie, zmiana miejsca nie jest takim procesem łatwym. Też wymaga tutaj udziału Rady Miasta. To raczej obawiam się, że będziemy mieli powtórkę z sytuacji, która dotyczy innej sprawy, którą będziemy się na tej sesji zajmować, czyli ulicy Kolorowej. Proszę zobaczyć, co jest na ulicy Kolorowej. Mamy fajny podmiot, który chce stworzyć tam coś fajnego, cele jak najbardziej społeczne i okazuje się, że zbyt wąskie. Być może ktoś kiedyś dobrze pomyślał ten zakres przeznaczeń czy funkcji terenu, które na tej nieruchomości mogą istnieć, ale rzeczywistość się trochę zmienia i mamy taki nietypową funkcję, jak na przykład te mieszkania, one się nazywają mieszkania wspomagane, które są czymś pomiędzy funkcją usługową, ale nie taką typową, a funkcją mieszkaniową. I zbyt wąski zapis planu sprawia, że zamiast ruszać z tym projektem już zaraz, będziemy musieli teraz na swojej miejskiej działce, na której chcemy z pomocą podmiotu pozarządowego też realizować ważne cele społeczne, musimy przechodzić przez tą roczną czy półtora roczną, jak dobrze pójdzie, procedurę zmiany planu. I szczerze mówiąc, czy to ma wielki sens? Jest to jakieś zabezpieczenie, głównie miasta przed samym sobą, to jest jakby wyraz głębokiego braku zaufania do miasta jako takiego. Ja to mogę zrozumieć w odniesieniu do osób, które no jakby są krytycznie nastawione do wielu rzeczy, które się w ostatnich kilkunastu czy więcej latach działy. Natomiast jakby z punktu widzenia funkcji tego, czym plan miejscowy jest, a czym nie jest, to uważam, że ta uwaga nie ma sensu. Ona wydłuży tą procedurę o kolejne kilka miesięcy. Ileś papieru będzie przerzucone, bo to jest kolejne wyłożenie, zbieranie uwag, po to, żeby ten jeden zapis znaleźć, po czym się okaże, że być może za rok czy za dwa tak wąsko określona funkcja utrudni samej szkole funkcjonowanie, bo raczej to będzie pierwszy podmiot, który zbyt wąskim zapisem planu może być w jakiś sposób ograniczony. Dlatego proponuję, żeby i nie sądzę naprawdę, żeby plany miejscowe były głównym sposobem kształtowania polityki oświatowej miasta. To ona wynika z innych uwarunkowań, ona ma inne instrumenty. Plan miejscowy ma regulację najbardziej skuteczną przede wszystkim wobec podmiotów, wobec miasta zewnętrznych. Tutaj trochę więcej zaufania do Wydziału Oświaty i do nas samych jako radnych, a także naszych następców. Funkcja usługowa absolutnie pozwala szkole funkcjonować, a jednocześnie daje to minimum elastyczności co do rozbudowy funkcji szkolnych czy z tą szkołą związanych o inne, dzisiaj być może jeszcze nieprzewidziane przez nas elementy. Czyli jestem za tym, żeby krótko mówiąc głosować przeciwko stanowisku Komisji Polityki Przestrzennej i przyjąć ten plan bez uwag w dniu dzisiejszym, oszczędzając kolejnych bezsensownych procedur ponawiania.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Ja mam uwagę i prośbę. Uwaga dotyczy procedowania Komisji i Rady Miasta w trybie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zwłaszcza radni, którzy wiele lat zasiadają w Radzie Miasta i wiele lat zasiadają w Komisji Polityki Przestrzennej, powinni mieć świadomość, że procedura odbywa się w ścisłym rygorze ustawowym i że wymaga to odpowiedniego czasu, żeby taki projekt planu został uchwalony. Jeżeli pojawia się uwaga na końcu procedury planistycznej, to jedynym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy Rada jest przekonana, że tę uwagę należy uwzględnić, a nikt tej uwagi wcześniej w procedurze nie złożył, to jedynym sensownym rozwiązaniem jest wycofanie tego projektu do początku, do jakiegoś tam etapu projektowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co opóźnia w sposób znaczący uchwalenie tego planu. Powoduje, że zespół, który się tym planem zajmował, zamiast zajmować się następnymi planami, które są do uchwalenia, musi się zajmować zmianami, które w żaden sposób nie zostały przewidziane, ani wcześniej nie zostały zasygnalizowane. Wobec tego moja uwaga i prośba do radnych, zwłaszcza Komisji Polityki Przestrzennej, żeby jeżeli mają tego typu obiekcje, żeby je zgłaszali na takim etapie, który by nie demolował procedur wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Być może dobrym rozwiązaniem jest to, co ja praktykowałem, będąc przewodniczącym, że plany były przedstawiane na etapie pierwszego wyłożenia, były prezentowane krótko na komisji i wówczas radni mogli się zapoznać jakby z założeniami projektowymi i wtedy uczestniczyć w procedurze zgłaszania uwag w trybie ustawowym. Myślę, że jeżeli taka uwaga się pojawiła, no to była szansa wprowadzenia tej uwagi na takim etapie, żeby nie demolować tego procesu uchwalania planu i nie wydłużać go w nieskończoność. I sądzę, że powinniśmy dbać o to, żeby jednak być jako Rada Miasta i jako Komisja efektywnymi, abyśmy zbytnio nie wydłużali procedur, a przez to opóźniali uchwalanie planów miejscowych. Ja się zgadzam z panem przewodniczącym, że uwaga, która została na tym etapie właściwie końcowym zaproponowana, ona niewiele wnosi, tym bardziej, że grunt należy w całości do miasta i tak naprawdę ci legendarni nasi następcy, którzy by mogli to wszystko przewrócić, tak naprawdę to w żaden sposób nie uniemożliwia przewrócenie tego wszystkiego, jeżeli będą mieli taką wolę nasi następcy. Wobec tego ja apeluję o to, żebyśmy jednak dzisiaj uchwalili ten plan i zamknęli sprawę tego planu, przechodząc do następnych zadań, które są nie mniej niecierpiące zwłoki. Pan przewodniczący na komisji przedstawił, jaka jest długa ilość planów, ustalaliśmy priorytety i widzimy, że lista planów, które mają pierwszy priorytet, jest tak długa, że jeszcze przed nami wiele, wiele pracy, żeby te wszystkie, całe procedury pozamykać i plany uchwalić. Także apeluję do państwa radnych, żebyśmy dzisiaj ten projekt uchwalili.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Czy ja tutaj argument oczywiście pana prezydenta Wiśniewskiego jestem w stanie przyjąć, natomiast myślę, że błędem planów niestety jest to, że w przypadku określenia usług nie są określone konkretne usługi dopuszczone, które są dopuszczone na tym terenie. Przez usługi możemy rozumieć wszystko, łącznie z lakiernią, która jeszcze na szczęście chyba nie powstała, ale zgodnie z tym, o czym mówiono, to również lakiernia jest formą usługi, czyli naprawa samochodów, lakiernia. A więc to mogą nie tylko być usługi społeczne, tylko według tego zapisu usługi może być każda usługa. I to się robi wtedy niebezpieczne, bo trudno sobie wyobrazić, żeby nie mogły powstać tam usługi na przykład dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, na przykład na tych działkach. Tak? Sam byłbym za tym, czy domy dziecka. Jak najbardziej. Natomiast sam zapis usługi bez określenia, a są miasta, gdzie w planach dokładnie jest napisane usługi i konkretnie jakie usługi mogą na tym terenie powstać. Natomiast ten plan ma ten minus, że mówiąc o usługach praktycznie może powstać każda usługa i to jest minus tego planu. Ja bym apelował do twórców planu, żeby w przypadku zapisu usługi były te usługi określane, tak, żeby zapis usługa nie powodował nagle jakiegoś wielkiego strachu, bo może tam powstać każda usługa. I myślę, że tu jest problem, bo gdyby było zapisane usługi i byłyby wymienione w tym planie, że mogą być to usługi społeczne, to myślę, że nie byłoby żadnego problemu. Natomiast jeśli się nie wymienia usług, tylko mogą być to dowolne usługi, to rzeczywiście budzi to trochę strach i budzi również strach pewnie mieszkańców, którzy by się o tym dowiedzieli.
Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Tutaj w czasie dyskusji pojawiały się też argumenty odnośnie zachowania zieleni, która jest na tym terenie. Chciałbym zwrócić uwagę, że po pierwsze powierzchnia zabudowy dopuszczana na tych całych działkach to jest maksymalnie 50% i linie zabudowy też omijają tą zieleń. I w planie miejscowym także jest strefa zieleni wysokiej, która jakby zachowuje te drzewa, więc nie ma zagrożenia, żeby ta zieleń została w jakikolwiek sposób usunięta. No i też przyłączam się do tych argumentów, które wcześniej padały. Jest to teren miasta i jeśli by były jakiekolwiek działania na miasta, no społecznie bardzo słuszne, czy jakieś tutaj na przykład dodania usług kultury, to niestety ta poprawka będzie to wykluczała, więc zachęcam do tego, żeby odrzucić tę poprawkę komisji. Dziękuję.
Pan radny Artur Różański.
Chociaż w przeciwieństwie do pani radnej Katarzyny Kretkowskiej moje zaufanie nie jest aż tak duże jak zaufanie pani radnej, to jednak argumentację pana prezydenta Wiśniewskiego jeszcze mógłbym w ramach dobrej woli przyjąć. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem zadziwiony, jak obecny i były szef Komisji Polityki Przestrzennej, użyję eufemizmu, zgranowali wartość planów miejscowych. Otóż obaj panowie nie mniej, nie więcej, tylko powiedzieliście, że one nie zabezpieczają przed niczym. Że w związku z powyższym można w nich zapisać dokładnie wszystko, bo i tak każdy następca może zmienić. Oczywiście jakaś prawda w tym jest. Niemniej właśnie ta drobna przeszkoda, że trzeba ten plan zmienić i z rok się z tym pobujać i jednocześnie odbyć dyskusję publiczną, może niektórych zniechęcić. Argument o tym, że to jest własność miasta, w związku z tym to jest pełne zabezpieczenie, no panowie, bądźmy poważni, na własnościach miasta no działy się takie rzeczy, o których też opowiadała i pani radna Kretkowska, i pan radny Aleksandrowicz, że włosy stają dęba. W związku z powyższym, dla zabezpieczenia tego terenu, jednak nawet to wątłe zabezpieczenie w postaci zapisania usług o charakterze oświatowym tylko i wyłącznie jest jak najbardziej słuszne i w związku z tym Klub Radnych PiS będzie to zabezpieczenie wspierał.
Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja mam tylko krótką uwagę, że to nie jest żadna kwestia żadnego zaufania do władzy tej czy przyszłej, żeby tą szkołę samych ewentualnie kiedykolwiek pozbawić tego terenu, zlikwidować, przenieść gdzie indziej. To i tak będzie potrzebna uchwała Rady Miasta Poznania, w związku z czym ta przyszła rada i tak będzie mogła ewentualnie, jeśli będzie chciała tą szkołę...
Państwo sami sobie nie ufają.
...ukrzywdzić.
Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
No właśnie chciałem powiedzieć to, bo zgłosiłem się jeszcze przed podziałem działki. Myślę, że szkoła ze względu na zainwestowane środki, sama szkoła jest bezpieczna, ale jej bardzo duży, rozległy teren zielony już niekoniecznie. I właśnie chodzi o to, żeby zabezpieczyć cały ten teren zielony szkoły, żeby nikt nie sugerował, że po co tej szkole tak wielki obszar zielony, przecież nie jest to szkoła mistrzostwa sportowego i z mniejszym boiskiem da sobie radę. Dobrze. I przed tym właśnie chcemy się zabezpieczyć tym zapisem w planie miejscowym. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Przemyślmy tylko, czy tą poprawką nie wrzucimy szkole nie dzieci i przysługi, na wymiarze ograniczając rozwój tej szkoły przez zapisy, które uniemożliwią pewne działania w szkoły zgodne z jej potrzebami rozwojowymi. Dziękuję.
Dokładnie tak. Ja bym apelował do Państwa, bo już zaczynają się w tej chwili powtarzać argumenty. Sam zrezygnowałem z głosu. Myślę, że będzie pora już przystępować do rozstrzygania, bo coraz bardziej zdecydowane deklaracje pokazują, że każdy już wie, jak zagłosuje. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Ja nie gniewam się na polemikę z moją wypowiedzią pod warunkiem, że jest odnośnie mojej wypowiedzi. Ja powiedziałem wyraźnie, że ja nie mam nic przeciwko temu, żeby zaistniał przy tej działce zapis usługi oświatowe. Tylko ja mam za złe, że to jest wprowadzane w tym momencie. Gdyby to pani radna Kretkowska zgłosiła pół roku temu, to dzisiaj byśmy uchwalali i ja bym nie miał żadnych wątpliwości, żeby za tym planem głosować. Natomiast ta uwaga złożona przez panią radną na samym końcu procedury powoduje, że my to wszystko wywracamy, wyrzucamy w powietrze i wracamy do jakiegoś etapu i ponownie za pół roku będziemy to uchwalać. I tylko tutaj jest moje zastrzeżenie. W związku z tym jednak apeluję o to, żeby tego typu obawy czy tego typu uwagi zgłaszać wtedy, kiedy procedura na to pozwala.
A w MPU ktoś zamiast zająć się innymi planami będzie musiał się tą procedurą przez pół roku zajmować. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Zgadzam się z panem radnym Kręglewskim. Gdybym wiedziała pół roku temu, rok temu o tym, że tam nie jest zaplanowana usługa oświatowa, to bym to zgłosiła wcześniej. Do głowy mi nie przyszło, że i dopiero to zobaczyłam na tej komisji, że zamiast usługi oświatowej jest tam napisane usługi, co mnie zaniepokoiło. I odpowiadając panu nie wiem, który z panów radnych przed chwilą mówił, że ograniczymy, pan radny Kajzer, że wprowadzając usługi oświatowe możemy szkole jakiś tam wprowadzić w kłopot, bo będzie miała inne plany. Ja rozmawiałam dzisiaj z panią dyrektor i zapytałam ją o to, bo nie chcę szkole psuć jej planów. I zapytałam, jaki zapis szkoła woli. Czy szkole zależy, żeby był zapis szerszy, usługi. I szkoła odpowiedziała, że nie, że zależy jej na zapisie usługi oświatowe, bo nie ma innych planów i jest zdziwiona, że ktoś mnie czy kogoś innego informuje, że tam być może szkoła ma inne plany. I przedstawione, zaprośmy panią dyrektor, niech tam opowie, jakie ma plany. No, jeżeli państwo nie ufacie, że mówię wam prawdę. No ja wam zazwyczaj, czy zawsze mówię prawdę. No. Nawet jak wam się to nie podoba. No.
Dziękuję. Przystępujemy więc do rozstrzygania. Najpierw poddam pod głosowanie stanowisko przegłosowane na Komisji Polityki Przestrzennej, które brzmi, przypominam, Rada stwierdza konieczność dokonania zmian w projekcie planu i ponowienia procedury w zakresie ograniczenia rodzaju wprowadzania działalności na terenie szkoły specjalnej do funkcji oświatowej. Proszę państwa o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw w sprawie tej opinii. Proszę o głosowanie. Jest. Tak ładnie wygląda, że nie muszę pytać. Proszę o podanie wyniku. 17 za, 18 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ale to i tak nie miałoby znaczenia wtedy. Rada tej uwagi nie podjęła. W związku z tym poddam teraz pod głosowanie uwagi nieuwzględnione przez prezydenta w projekcie uchwały i zadam pytanie, kto z państwa radnych jest za odrzuceniem uwag odrzuconych przez prezydenta, czyli za podzieleniem rozstrzygnięcia uwag dokonanego przez pana prezydenta. Kto jest za odrzuceniem wszystkich uwag nieuwzględnionych przez prezydenta w projekcie planu? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 20 za, 12 przeciw. 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uwagi odrzuciła. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w całości i pytam państwa radnych, kto jest za podjęciem uchwały PU 1328/18 w sprawie MPZP dla terenów przemysłowych w rejonie ulicy Wrzesińskiej w Poznaniu. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 23 głosy za, 12 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję.
Michale, gratuluję. No, że masz ten plan, tak jak chciałeś. I nawet.
Zamykam punkt 14. Przystępujemy do punktu 15. Projekt uchwały PU 1336/18, która zmienia uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego. Pani dyrektor Beata Kocięcka, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Panie Prezydencie. Projekt przedstawionej uchwały wynika z potrzeby uporządkowania możliwości powierzania spółce Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zadań związanych z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miasta Poznania. Pierwsza zmiana dotyczy umowy dotyczy zasobu, który jest przedmiotem umowy dzierżawy. Mamy w tej chwili możliwość, aby ZKZL był inwestorem zastępczym w odniesieniu do remontów kapitalnych lokali mieszkalnych. Chodzi o umożliwienie, by taką funkcję mógł pełnić w odniesieniu do lokali użytkowych, zarówno tych, które są w budynkach mieszkalnych, jak i samodzielnych. Ułatwi to realizację zadań finansowanych bezpośrednio z budżetu miasta. Drugi obszar to jest umożliwienie, aby spółka pełniła funkcję inwestora zastępczego w zakresie nowych projektów inwestycyjnych, jeśli chodzi o inwestycje towarzyszące. Zidentyfikowaliśmy to ryzyko przy realizacji projektu przy ulicy Biskupińskiej. ZKZL mógłby być inwestorem zastępczym dla ZDM-u po to, żeby przy realizacji inwestycji mieszkaniowej zrealizować także inwestycje w zakresie układu komunikacyjnego i kanalizacji deszczowej. Projekt, który przedstawiam Państwu, zapewnia właśnie w paragrafie 2 w ustępie 1 punkt 2 możliwość pełnienia funkcji w odniesieniu do lokali użytkowych, natomiast w paragrafie 2 ustęp 2 punkt 4 możliwość pełnienia funkcji inwestora zastępczego w odniesieniu do nowych inwestycji realizowanych przez ZKZL w zakresie budowy infrastruktury drogowej i technicznej związanej z zadaniami inwestycyjnymi. Bardzo proszę Państwa o akceptację tego projektu uchwały.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 6 za przy 3 wstrzymujących. Komisja Budżetu i Finansów 6 za, 1 wstrzymujący, również opinia pozytywna. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby ten projekt, tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Jeśli nikt się nie zgłasza, to ja chcę zabrać głos i raczej powiedzieć jedną rzecz zupełnie retoryczną. Ja mam wrażenie, że w sprawie tej uchwały my mniej więcej raz w miesiącu dostajemy ostatnio projekt zmian i robi to złe wrażenie. Czy tego typu rzeczy nie należałoby porządnie przygotować i raz przedstawić, a nie miesiąc temu podejmowaliśmy taką uchwałę i teraz podejmujemy kolejną w sprawie zmiany tej samej uchwały. Na mnie robi to wrażenie, że troszeczkę się ci, którzy nad tym pracują, poruszają chaotycznie. Ja bym chciał mieć pewność, że tego typu rzeczy są przygotowane i przemyślane, bo to wszystko można było zrobić w jednym projekcie uchwały. Więc ja nazywam to uchwałą, pytaniem czy wypowiedzią czysto retoryczną, bo nie sądzę, żeby była na to dobra odpowiedź. Byłbym się czuł naprawdę dużo bardziej komfortowo, gdyby zmiana, bo dotyczy to tego samego obszaru, który był omawiany miesiąc temu, żeby ta zmiana była przygotowana raz, a dobrze po prostu. I tylko tyle. Pan radny Artur Różański.
Nic dodać, nic ująć.
Pani dyrektor chciała coś powiedzieć, tak?
Znaczy, to są wnioski realizowane przez moje biuro na życzenie innych jednostek, tak? Czyli w pierwszym przypadku jest to wniosek WGN-u, a w drugim przypadku jest to wniosek samej spółki, tak? Także wykonuję tu w tej chwili czynności techniczne.
To w takim razie dopowiem, że ja nie adresuję tej uwagi personalnie do pani dyrektor, tylko mam wrażenie, że że brak jest jakiejś koordynacji w takim razie tych jednostek. Skoro w podobnym obszarze zmienia się jedną uchwałę, to można było to zrobić jednym aktem i dobrze przygotowanym, a nie, bo wygląda to w ten sposób, że ze zmiany dokonanej miesiąc temu wyniknęły dopiero jakieś wnioski i musimy robić następną zmianę, żeby to uzupełnić. Wygląda mi, że i jedno i drugie jest potrzebne, więc ja nie protestuję przeciwko temu, tylko chciałbym mieć poczucie, że współdziałamy w dobrze wykonanej robocie i tylko tyle.
Rozumiem. Dziękuję.
Pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, przyjmuję tę uwagę do siebie. Według mojej pamięci to jest chyba w ostatnim czasie druga zmiana tej samej uchwały. Być może można było to na jednej sesji załatwić, niemniej jednak konieczność zmiany tej uchwały i możliwości prowadzenia inwestycji przez ZKZL jako inwestor zastępczy wniknęło, no, na wniosek WGN-u zgłoszone nieco i ZDM-u zgłoszone całkiem niedawno, stąd ta propozycja. W przyszłości rzeczywiście będziemy starali się tego typu sytuacji unikać. Przepraszam Państwa.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, proszę o wynik. 22 głosy za, 7 przeciw, 6 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 15. Przystępujemy do punktu 16. Projekt uchwały PU 1344/18 w sprawie bonifikaty dla stowarzyszenia na tak z siedzibą w Poznaniu od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu w rejonie ulic Marcelińskiej i Kolorowej. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, projekt uchwały przewiduje wyrażenie zgody na udzielenie stowarzyszeniu na tak bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miasta Poznania położonych w rejonie ulicy Marcelińskiej i Kolorowej. Łączna powierzchnia tych czterech działek wynosi 15 972 metry kwadratowe. Warunkiem udzielenia 99% bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste jest między innymi użytkowanie tej nieruchomości na cele prowadzonej działalności pożytku publicznego oraz jednorazowe uiszczenie pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Ta nieruchomość jest obecnie niezagospodarowana, niezabudowana, jest porośnięta drzewami, krzewami pochodzących z nasadzeń i z samosiewu, natomiast wzdłuż drogi wewnętrznej usytuowanej na działce 6/9 rośnie szpaler starych drzew oznaczonych w planie miejscowym jako zabytkowa aleja do zachowania. Zgodnie z tym planem jest to teren zabudowy usługowej i zieleni urządzonej oraz teren drogi wewnętrznej. Tak jak już niedawno wspomniał pan przewodniczący Mikuła, na poprzedniej sesji Rady Miasta został wywołany dla tego obszaru zmiana planu miejscowego, która między innymi ma zabezpieczyć interes miasta poprzez dodanie wpisów planu miejscowego, żeby tam nie były tylko stricte usługi, ale te usługi pożytku publicznego, które ta jednostka, to stowarzyszenie realizuje. Stowarzyszenie zwróciło się do prezydenta z wnioskiem o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste z 99% bonifikatą, argumentując to tym, że zamierza podjąć się na tym terenie utworzenia Centrum Edukacji, Terapii, Integracji Osób z Niepełnosprawnością, w skład którego wchodzić będą usługi wczesnego wspomagania rozwoju, wsparcie dzienne dla dzieci niepełnosprawnych do 3 lat, przedszkole specjalne dla dzieci z wieloraką i złożoną niepełnosprawnością, specjalistyczna poradnia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, placówki dziennego całodobowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, infrastruktura rehabilitacyjno-rekreacyjno-sportowa otwarta dla podopiecznych i społeczności lokalnej, w tym sala gimnastyczna, wspólna scena, salki zajęciowe, salka szkoleniowa, sala doświadczeń świata, interaktywne place zabaw, park rowerowy, urządzone tereny zielone. Głównymi celami tego przedsięwzięcia są zapewnienie specjalistycznej edukacji i wsparcia dziennego dla grupy najmłodszych i najbardziej niepełnosprawnych dzieci z Poznania, tym samym stworzenie ich rodzinom szansy na normalne życie, zapewnienie kompleksowego specjalistycznego poradnictwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością ich rodzin, umożliwienie życiowego usamodzielnienia się osób z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną w ośrodkach dziennego całodobowego wsparcia jako kontynuacja edukacji szkolnej oraz stworzenie warunków rekreacji, aktywności sportowej i integracji dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością ze społecznością lokalną. Ponadto stowarzyszenie argumentuje, że od ponad 27 lat prowadzi swoją działalność na terenie miasta Poznania. Między innymi założyło pierwsze w Polsce przedszkole Orzeszek w 1991 roku dla dzieci ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością. To przedszkole mieści się w bloku mieszkalnym na osiedlu Bolesława Chrobrego i tamte warunki są bardzo złe. Podobnie poradnia rozwojowa dla dzieci i młodzieży Jaskółka zlokalizowana w lokalu wynajmowanym od prywatnego właściciela w kamienicy przy ulicy Chełmońskiego ma również trudną sytuację lokalową. W związku z powyższym stowarzyszenie pragnie nabyć nieruchomość od miasta po to, żeby na tej nieruchomości realizować swoje cele statutowe. Stowarzyszenie w swoim wniosku podkreśla, że jest przygotowane merytorycznie do świadczenia tych usług, a ponadto zamierza tą inwestycję finansować etapami ze środków pozyskanych z funduszy unijnych, prywatnych fundacji, akcji społecznych, własnych środków na rozpoczęcie działań. Zgodnie z artykułem 37 ust. 2 punkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w artykule 68 tej ustawy ust. 1 punkt 2, czyli między innymi na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ponadto artykuł 73 ust. 3 tej ustawy przewiduje możliwość udzielenia bonifikat od opłat z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie uchwały Rady Miasta. Ponadto z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wynika, że działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Natomiast ta sfera zadań publicznych obejmuje m.in. zadania w zakresie pomocy społecznej, pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ochrony, promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Stowarzyszenie NATAK jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, posiada osobowość prawną, natomiast z KRS-u stowarzyszenia wynika, że jej celem działania jest między innymi wspieranie osób z niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną na każdym etapie życia, wspieranie otoczenia, w szczególności rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną. Cena nieruchomości wynosi 4 610 000 zł. Została ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. W przypadku udzielenia bonifikaty pierwsza opłata będzie wynosić 6 915 zł, a opłaty roczne 138 zł i 30 groszy. Proszę Szanowną Radę o uchwalenie podjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego. Opinia pozytywna, 7 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. I Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej także opinia pozytywna, 10 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w imieniu klubu, komisji, własnym? Nie widzę, zatem możemy przejść do... Jest. Pani radna Ewa Mility w imieniu klubu? Pan Michał Grześ w imieniu klubu? Dobrze, w imieniu własnym bardzo proszę pani radna Jemilit.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Cele statutowe stowarzyszenia czy fundacji bardzo słuszne, bardzo szczytne. Bonifikata też bardzo wysoka. Chciałam zapytać, czy inne stowarzyszenia, inne fundacje, organizacje pożytku publicznego będą mogły liczyć na taką samą pomoc miasta, jeśli się zwrócą na przykład o zniżkę w opłacie czynszu za wynajem budynków, których nie są właścicielami, bo nigdy takiego budynku od miasta nie otrzymali, ani takiej działki nie otrzymali. No muszę to pytanie zadać, bo za chwilę takie pytanie zadadzą mi właśnie te organizacje pożytku publicznego z zapytaniem, czy też mogą się starać o tego rodzaju bonifikaty, zniżki, już nie tyle na przykład w użytkowaniu wieczystym, a tutaj widzimy, że są to potężne sumy idące w dziesiątki i setki tysięcy złotych. Czy taka możliwość będzie też dla innych organizacji pożytku publicznego? Dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Michał Przeświec.
Znaczy tutaj rzeczywiście myślę, że źle się stało, że nie mamy jakichś zasad określonych komu i dlaczego takie darowizny robimy. Ale ja bym chciał, żeby tutaj referujący i żeby zostało to zapisane w protokole, potwierdził to, co mówił na Komisji Gospodarki Komunalnej, a więc zadam jeszcze raz to pytanie i proszę o potwierdzenie, czy w umowie zostanie będzie zapis warunkujący zerwanie tej umowy dotyczący terminu rozpoczęcia inwestycji i terminu zakończenia tej inwestycji. I proszę to potwierdzić i proszę to ująć w protokole, że takie słowa padły, bo na komisji padły, więc mam również nadzieję, że tu padną. Czyli czy darowizna będzie mogła być rozwiązana, jeśli nie zostaną dotrzymane terminy rozpoczęcia budowy i zakończenia budowy?
Dziękuję bardzo. I pani radna Halina Owsiana. A no nie wiem, czy...
Mogę od razu, jeśli...
Dobrze, bardzo proszę.
Tak? Zgodnie z przepisami prawa cywilnego ustawy o gospodarce nieruchomościami umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste będzie zawierała między innymi po pierwsze cel oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, który zostanie bardzo szczegółowo określony w związku z tym, jakie cele statutowe organizacja, stowarzyszenie na tak ma i te cele będą w użytkowaniu wieczystym wpisane. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zgodnie z przepisami również będzie wskazany termin rozpoczęcia i zakończenia zabudowy tej nieruchomości. Natomiast jeżeli te terminy nie zostaną zachowane, to wtedy miasto Poznań będzie miało prawo do rozwiązania użytkowania wieczystego z powodu niezachowania terminów zabudowy nieruchomości.
Dziękuję bardzo. I pani Halina Owsiana, pani radna.
Dziękuję. Ja chciałam powiedzieć, że różne stowarzyszenia działają w mieście Poznaniu, robią bardzo dużo rzeczy dobrych, ale z całym szacunkiem chciałam się tutaj wypowiedzieć, że chyba nikt tak przykładnie i tak rzetelnie w Poznaniu nie działa jak Stowarzyszenie Na Tak i nie zrobił chyba aż tyle dla osób naprawdę chorych. I ja bym radziła się przejechać i zobaczyć, w jakich ciężkich warunkach czasem pracują pracownicy, z jakimi problemami się spotykają. Naprawdę czasem te pytania i komentarze są zbędne. Dziękuję bardzo.
Pan radny Andrzej Ratej.
Dziękuję uprzejmie. Decyzja jest bardzo słuszna, ale chcę wskazać ten wątek, który akurat na tym przykładzie jest bardzo dobry element zastosowania przepisów dotyczących oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Gdyby nawet ktoś w przyszłości miał złe intencje dotyczące tej nieruchomości, która z tak ogromną bonifikatą jest oddawana w użytkowanie wieczyste stowarzyszeniu, to miasto Poznań ma możliwość na podstawie tych regulacji, które pan dyrektor wspomniał w swojej wypowiedzi, na to, aby tę umowę w sposób odpowiedni zakończyć z podmiotem, który nie będzie korzystać z tej nieruchomości w sposób, na który została przeznaczona. I to jest dobre rozstrzygnięcie władz miasta dotyczące tego, żeby tej nieruchomości nie przenosić własności nieruchomości na nabywcę, lecz oddawać właśnie użytkowanie wieczyste, bo pozwala to na zwiększoną kontrolę nad tą nieruchomością przez miasto Poznań. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pani radna Ewa Jemility.
Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ja po raz kolejny zadam to pytanie, jak praca pracowników, jak tej organizacji wygląda, to ja doskonale wiem, bo ja widzę to na co dzień ze swojego okna po prostu. Wystarczy, że wyjrzę przez okno i widzę na osiedlu Bolesława Chrobrego przedszkole, tak, do którego przewożone są te dzieci. Także nikt mi nie musi tutaj imputować, że ja nie wiem, na czym polega praca i jak wygląda ta praca osób, które są zatrudnione w tej organizacji. Natomiast są to duże sumy. Ja oczywiście będę głosować za, tylko chciałabym, żeby w przyszłości, jeśli jakakolwiek inna też organizacja pożytku publicznego zwróci się o pomoc finansową do miasta albo w formie udzielenia wysokiej bonifikaty przy pierwszej opłacie za użytkowanie wieczyste, bądź chociażby za wysokość czynszu, bo mamy wiele organizacji, które płacą czynsz na przykład w wysokości 2-2,5 tysiąca złotych miesięcznie, a prowadzą podobne działania. No i pytanie, dlaczego my nie powinniśmy jako miasto podejść do tego w sposób bardziej systemowy i wspomóc również inne organizacje pożytku publicznego. To jest, uważam, słuszny kierunek, w którym miasto powinno działać. I koniec, i kropka. Dziękuję.
Ja się zapisałam do głosu. Jest zawsze dobrze, jak są jasne zasady, obiektywne, jednolite, sprawiedliwe, przejrzyste. Czasami przy różnych specyfikach trudno jednak takie ścisłe zasady jednolite wyznaczać. W tym wypadku mamy do czynienia z placówką, która funkcjonuje od 90 roku. Jest to pierwsza tego typu placówka w kraju. Kiedy powstawała i nadal funkcjonuje dla dzieci tak głęboko upośledzonych i tak ciężko upośledzonych fizycznie, że żadna placówka prowadzona przez samorząd ich nie może przyjąć. Czyli dlatego ona wtedy powstała. Czyli jakby można powiedzieć, że tę bonifikatę uzasadnia fakt, samorząd lokalny, który prowadzi przedszkola specjalne także i szkoły specjalne, dla tej grupy dzieci nie oferuje takiej usługi, a jest to usługa, to stało się przedszkolem w 95 roku, natomiast tak naprawdę jest tam prowadzona terapia wieloraka i głęboka i jak pokazał rozwój tej placówki, no jest to placówka, ja mówię teraz o Orzeszku, bo to jest pierwsza z placówek prowadzonych przez to stowarzyszenie i najdłużej. No ona jest modelową placówką i metody tam wypracowane są pokazywane i przekazywane innym ośrodkom w innych miastach Polski i nie tylko w innych miastach, bo także poza granicami Polski. I w związku z tym jest to w jakimś dużym stopniu placówka wyjątkowa i nie jest to bonifikata dlatego, że to jest Stowarzyszenie Pożytku Publicznego, tylko dlatego, że jest to stowarzyszenie, które prowadzi właśnie taką działalność, które nie oferują placówki samorządowe. Później doszły kolejne placówki, jedna z nich znajdowała się na Winogradach, tegoż stowarzyszenia, które w międzyczasie zmieniło nazwę, bo początkowo to było Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa, mimo że tak naprawdę tam nie wychodziły dzieci z zespołem Downa, tylko głębiej upośledzone. Także charakter tej placówki uzasadnia tak daleko idącą bonifikatę, bo tak naprawdę lekkim wstydem, mówię lekkim w cudzysłowie, dla miasta jest to, że przez tyle lat placówka, która wykonywała usługę za miasto, gnieździła się na osiedlu Chrobrego w takich warunkach, jakich większość z nas zna i miasto nie zaproponowało innego wyjścia. Także tutaj jakby to jest jakby takie spełnienie, wydaje mi się, wręcz obowiązku miasta, udzielenie tej bonifikaty. Dziękuję. Pan Michał Boruczkowski.
Szanowni Państwo, ja miałem okazję mieć bezpośrednią styczność z działalnością Stowarzyszenia Natalk i tą działalność oceniam jak najbardziej pozytywnie i rozumiem, że po prostu przekazanie tej nieruchomości w takiej, a nie innej formie ma na celu pomóc temu stowarzyszeniu budowę tego swojego dużego centrum działalności w Poznaniu. Ja ten kierunek popieram. Dziękuję.
Pan radny Tomasz Kajzer.
Cieszę się, że większość z nas na tej sali zna działalność tego stowarzyszenia i rozumiem, że słuszne uwagi, że warto wprowadzać pewne ogólne zasady, nie przeszkodzą w podjęciu dzisiejszej uchwały, tym bardziej, że czasami te zasady są dość trudne, mówiąc o ogólnych, ponieważ no, różne stowarzyszenia jednak trochę różnie działają i te różnice czasami są bardzo istotne. Myślę, że stowarzyszenie na tak jest takim dobrym przykładem, do którego wiele innych może dążyć. Dziękuję.
Pani radna Lidia Duciak.
Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja również znam to stowarzyszenie od wielu, wielu lat. Jestem, dziękuję Panu Bogu, że takie coś mamy w Poznaniu. To jest zadanie, które właściwie powinno wykonywać i my jako miasto, ale też i państwo. Także ci ludzie nas po prostu w tym strasznie wyręczają. Jest to po prostu stowarzyszenie na tak, to jest grupa rodziców i zespół profesjonalistów. Jaskółka, poradnia rozwojowa dla dzieci i młodzieży. Orzeszek, przedszkole specjalne, Zakątek, społeczna szkoła podstawowa, Kamek, środowiskowy dom samopomocy, Przylesie, warsztat terapii zajęciowej, Krzemień, warsztat terapii zajęciowej, Bizon, agencja zatrudnienia wspomaganego, mieszkalnictwo wspomagalne, Poranek, dom krótkiego pobytu. Po prostu naprawdę to stowarzyszenie jest tak potrzebne Poznaniowi, jak krew do żył. Tam znajduje pomoc bardzo wiele dzieci z upośledzeniem umysłowym, a także ich rodziców. Także ja jestem na tak.
I tym akcentem sądzę, że cała obecna tu Rada Miasta będzie na tak. Prosimy o tablicę do głosowania. Na tak dla stowarzyszenia na tak. Bardzo proszę, dla Pani głosu. Kto z Państwa radnych głosuje za? Bardzo proszę, oddaję Pani głosu. Pan Przemysław Aleksandrowicz nie bierze udziału w głosowaniu. To mnie dziwi, ale dobrze, nie ma go na sali. Prosiłam o podanie wyników. 34 osoby były za, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Dziękujemy Panu za jej przedstawienie. I przechodzimy do punktu 19. Jest to projekt uchwały PU 1339, łamane przez 18 w sprawie... Osiemnasty. Przepraszam, bo tu został jeden wykreślony. Rzeczywiście, dziękuję. Punkt 18 teraz, 17 został wykreślony, 18. Projekt uchwały PU 1335, łamane przez 18, w sprawie powierzenia prezydentowi miasta Poznania uprawnień do ustalania wysokości ceny opłat albo o sposobie ustalania ceny opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. I przedstawi Pan Dyrektor Ziemowit Borowczak tę uchwałę. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Proszę Państwa, chciałem przedstawić projekt uchwały o powierzeniu prezydentowi miasta uprawnień do ustalania wysokości ceny opłat oraz o sposobie ustalania ceny opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. Jest to, proszę Państwa, kolejna nowelizacja tej uchwały wraz z tekstem jednolitym. W tej nowelizacji pozwoliliśmy sobie zmienić troszeczkę na wniosek, po dyskusji w zasadzie, nie na wniosek, tylko po dyskusji z radcami prawnymi Urzędu Miasta, pozwoliliśmy sobie trochę przemodelować tę uchwałę. Z racji tego, że w ciągu tego roku ta uchwała była zmieniana już kilka razy, w latach poprzednich również, i zawsze te zmiany dotyczą zmiany katalogu usług świadczonych głównie przez trzy jednostki budżetowe. To jest ogród zoologiczny, to jest palmiarnia poznańska i usługi komunalne. Z racji tego, że są to jednostki, które bardzo prężnie wykonują usługi dla mieszkańców miasta, często nie jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem zaplanować całego katalogu usług, wyczerpującego katalogu usług, które te jednostki świadczą, w związku z czym wspólnie z radcami prawnymi doszliśmy do takiego wniosku, że wzorem innych miast chcielibyśmy nie wymieniać enumeratywnie wszystkich usług, za które mogą być pobierane opłaty, opłaty i które później znajdują się w zarządzeniu prezydenta z wyznaczeniem wysokości tych opłat, tylko określić to, że powierza się prezydentowi miasta Poznania uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat i w zakresie działania jednostki budżetowej ogród zoologiczny, w zakresie działania jednostki budżetowej palmiarnia poznańska i w zakresie działania jednostki budżetowej usługi komunalne. A w zarządzeniu prezydenta znajdą się już dokładnie wszystkie usługi przez te jednostki świadczone, tak żeby ułatwić funkcjonowanie i reagowanie na zmiany w sposób szybszy niż w sposób za pomocą uchwał, tak kiedy za każdym razem, kiedy nowa usługa wymaga jakiejś wyceny czy podania w cenniku. Poza tym uchwała zawiera zmiany kosmetyczne, to jest nowe powołanie podstawy prawnej, no i również wprowadzenie w zakresie działania jednostki budżetowej Zarząd Transportu Miejskiego, opłaty za korzystanie z parkingów działających w systemie Parku Jedź, to jest też zmiana, która wynika z rozwoju tejże jednostki budżetowej, z tym, że tam pozostawiamy ten katalog, ponieważ on jest bardziej stabilny niż w jednostkach, które są nadzorowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej wydała opinię negatywną. 4 radnych było za, 4 radnych było przeciw, 1 osoba się wstrzymała i Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego również opinia negatywna, 3 radnych było za, 3 było przeciw i 1 osoba się wstrzymała. Czy ktoś z Państwa radnych w imieniu komisji chciałby wytłumaczyć tę opinię? Czy ktoś z Państwa radnych w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę chętnych do zabierania głosu. Przepraszam, machaniem, czy ktoś się zgłasza, bo ktoś tu macha ręką. To proszę nacisnąć guzik. Pan radny Jan Solanowski, bardzo proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Zapomniałem włożyć kartę, dlatego machałem. Już karta jest. Dziękuję za udzielenie głosu. No generalnie uważam, że no to jest no zła uchwała, ponieważ ona sprawi, że my jako radni miejscy no będziemy pozbawieni w pewien sposób dostępu do informacji, jakie nowe opłaty będą tutaj powstawały, jakie będą stawki tych opłat. No do tej pory ja rozumiem, że być może z punktu widzenia zarządzania tymi jednostkami było uciążliwe, aby wszystko uzgadniać z Radą Miasta Poznania. No niemniej takie kompetencje Rada Miasta Poznania posiada, to wynika z ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym wydaje mi się, że te reguły, które obowiązywały do tej pory, były jak najbardziej słuszne. Chciałbym też tutaj pana dyrektora zapytać, bo skoro jest taka potrzeba, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, to bardzo bym prosił o taką informację, no w ciągu tego roku, jakie zmiany zostały wprowadzone tutaj przez te jednostki, które pan dyrektor wymienił, ile było tych zmian, na czym one polegały, bo ja tak troszeczkę nie jestem w stanie zrozumieć. No, chciałbym poznać skalę tego zjawiska, że chcecie państwo robić wszystko już poza Radą Miasta. Dziękuję.
Dziękuję, pan dyrektor. Odpowiem tak.
Tak, ostatnie zmiany wprowadzaliśmy w roku 2017 i to były dwukrotnie wprowadzane. Ja tak się wyraziłem, że w ciągu ostatniego roku, ponieważ no rzeczywiście rok temu wprowadzaliśmy pierwszą zmianę, drugą zmianę wprowadzaliśmy w drugiej połowie roku 2017 i były one związane z katalogiem usług wykonywanych przez ogród zoologiczny i katalogiem usług wykonywanych przez usługi komunalne. Później również zmienialiśmy ten katalog usług w przypadku palmiarni. No nie jesteśmy w stanie wszystkich spraw przewidzieć, natomiast proszę państwa, ja stanowczo chciałbym podkreślić to nie można mówić, że radni będą pozbawieni jakiejkolwiek wiedzy na ten temat. No, zarządzenia prezydenta, proszę państwa, są jawne i w żaden sposób tutaj nikt nie ukrywa, jaki jest katalog usług i w zarządzeniach prezydenta ten katalog usług jest spisany łącznie z cennikiem, jaki obowiązuje w każdej jednostce budżetowej. W związku z czym tu nikt nie jest w stanie niczego przed państwem ukryć. Po prostu jest to zmiana czysto techniczna, która ma przyspieszyć, ułatwić w razie potrzeby zmianę zarządzenia bez konieczności zadawania. No tak, jeden z takich przykładów, no za chwilę będziemy mieli problem z drewnem w cmentarzach, ponieważ zaczynamy wycinkę drzew tych, do której jesteśmy zobowiązani do wycięcia tych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu. Powstanie drewno, które trzeba będzie zbyć jako środek trwały, no i też musimy mieć możliwości zbycia i wyceny tego drewna. Więc no to są takie rzeczy, takie drobiazgi, które po prostu no z punktu widzenia ani przychodów, ani jakiejś strategii nie mają znaczenia, a jednak no, szybsza reakcja pozwoli jednostkom budżetowym na bardziej sprawne działanie i nieopóźnianie swoich działań. I to jest raczej działanie czysto techniczne. Do tej pory państwo uchwalali w katalog, ja może przypomnę, że na przykład w zakresie jednostki budżetowej ogród zoologiczny do tej pory mieliśmy wymienione 10 takich punktów. To były bilety wstępu do starego zoo i do nowego zoo, prowadzenie usług edukacyjnych, sprzedaż materiałów informacyjnych i przewodników, sprzedaż nadwyżek zwierząt, sprzedaż drewna, sprzedaż karmy dla zwierząt, transport zwierząt, prowadzenie kwarantanny zwierząt. I teraz pod to w zarządzeniu prezydenta szczegółowo wymieniano każdą usługę, ponieważ to jest tylko katalog usług, natomiast dopiero zarządzenie prezydenta wymieniało szczegółowo każdą usługę z przyporządkowaną jej ceną. I to się nie zmieni. To dalej będzie tak funkcjonować, tylko po prostu możliwość do ustalenia dodatkowej jakiejś usługi, która w danej jednostce będzie mogła być prowadzona. Dzisiaj ciężko jest nam przewidzieć, ale patrząc na prężność rozwoju ogrodu zoologicznego czy palmiarni poznańskiej, naprawdę te usługi mogą się nowe pojawiać, jak chociażby usługa przewodnika w palmiarni, która powoli jest testowana. Dziękuję.
Ja chciałam tylko zapytać, czy aczkolwiek to było w tym katalogu już w poprzedniej uchwale, tam gdzie był ten katalog, że ustalanie cen między innymi do ogrodu zoologicznego było w gestii prezydenta, ale do dzisiaj na tej naszej sesji odwołujemy się do naszych poprzednich doświadczeń i tutaj nie tylko w swoim imieniu, także pani radnej Dudziak i innych radnych, którym leży na sercu stare zoo i pamiętamy zobowiązanie ówczesnego prezydenta z różnych racji do tego, ażeby wstęp do starego zoo był bezpłatny. Rozumiemy, że to podjęcie przez nas tej uchwały nie wpłynie na to, że nagle pojawi się opłata do starego zoo.
Otóż pani przewodnicząca, na pewno nie wpłynie na to, ponieważ do tej pory mieliśmy cały czas w uchwale, mieliśmy zapis bilety wstępu do starego zoo i nowego zoo i pomimo tego zapisu bilety wstępu wynosiły 0 zł do starego zoo.
Dziękuję. Pan radny Smolanowski.
Dziękuję. No tutaj nie zgadzam się z panem dyrektorem. Pan dyrektor akurat podał przykład tutaj wycinki drzew. Akurat biorąc pod uwagę skalę zaniedbań na obu cmentarzach komunalnych i ile tam trzeba właśnie prac przeprowadzić, no to nie uważam, żeby to była taka sprawa bardzo małej wagi. Ale zresztą, proszę państwa, kto to będzie rozgraniczał? Czy to jest sprawa małej wagi, czy wielkiej wagi? Jeżeli my przegłosujemy taką uchwałę, to sprawy wyższej wagi będą się odbywały kompletnie bez naszego udziału. Teraz możemy powiedzieć, jeżeli powstanie jakaś propozycja, jako Rada Miasta możemy się po prostu z tym nie zgodzić i jakaś opłata może po prostu nie być wprowadzona, bo my tak zadecydujemy, tak, że nie będziemy chcieli, może będziemy mogli stawkę obniżyć, a być może będzie taka potrzeba, żeby tą stawkę za daną opłatę podwyższyć, tak? Ale to jest nasza, proszę Państwa, kompetencja i wydaje mi się, że jako Rada Miasta nie powinniśmy się jej pozbywać i wszystko tak naprawdę cedować na pana prezydenta. Być może z perspektywy niektórych radnych to jest bardzo przyjemne, bo jest mniej pracy, tak? Nie trzeba się zagłębiać w te wszystkie regulaminy, w te wszystkie opłaty i niektórzy być może sobie troszeczkę czasu zaoszczędzą, no ale wydaje mi się, że w związku z tym, że pełnimy tutaj mandat radnego i że reprezentujemy mieszkańców, no to dobrze by było, abyśmy my mogli o tych opłatach decydować. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj należy zagłosować przeciwko tej uchwale. Dziękuję.
Nie widzę innych radnych zapisanych. Ja tylko chciałam zauważyć w odpowiedzi na wątpliwości pana radnego, że w poprzedniej uchwale też Rada Miasta scedowała te uprawnienia na prezydenta, tyle że wyliczała i nazywała te różne kompetencje w zakresie różnych poddziedzin tych dziedzin. Natomiast też i cedowaliśmy te kompetencje i cedujemy w dotychczasowej uchwale obowiązującej na prezydenta. Więc też się pozbyliśmy tej kontroli, a tu chodzi o większą elastyczność. I na tym ta zmiana polega, żeby jakieś właśnie wycinki nie trzeba było, która nie została przewidziana w tym scedowaniu, żeby dodatkowo się zwracać do miasta z taką raczej właśnie drobnostką, bo te istotne takie sprawy jak opłaty zostały scedowane na prezydenta i w dotychczas funkcjonującej uchwale. Nie widzę innych osób zapisanych, nie ma wniosków o zmianę projektu uchwały, zatem możemy go przegłosować. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję i proszę o podanie wyników. 20 osób za, 14 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. I przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 19. Projekt uchwały PU 1339, łamane przez 18, w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych miasta Poznania oraz zasad świadczenia usług i prowadzenia prac na cmentarzach komunalnych miasta Poznania. Projekt przedstawia także pan dyrektor Ziemowit Borowczak. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Po 10 miesiącach funkcjonowania cmentarzy komunalnych z powrotem w strukturach miasta postanowiliśmy, proszę Państwa, przygotować drobne zmiany w regulaminie utrzymania cmentarzy, ale także przygotować drugi załącznik do tejże uchwały zawierający zasady wykonywania zadań z zakresu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i proszę Państwa, taką uchwałę Państwu przygotowaliśmy. Jakie zmiany nastąpiły w regulaminie? Otóż w regulaminie uściśliliśmy nazwę biura cmentarnego taką, jak ono rzeczywiście otrzymało, czyli nie główne biuro cmentarne, ale biuro administracji cmentarzy komunalnych i tak to biuro formalnie się nazywa, więc poprawiamy tylko w tym zakresie regulamin. Usunęliśmy z regulaminu zapisy dotyczące funkcjonowania godzin funkcjonowania Biura Administracji Cmentarzy. Taka zmiana da większą elastyczność i możliwość reagowania na potrzeby klientów przez dyrektora biura, który będzie ustalał w godziny pracy biura. No dzisiaj już wiemy, że praca biura po godzinie 18 no jest niecelowa, dlatego że po godzinie 18 nie pojawiają się żadni klienci biura, więc tutaj chcemy pozostawić
możliwość skrócenia czasu pracy, co wiąże się oczywiście też z kosztami pracy tego biura. No i proszę Państwa, usuwamy również zapis co do adresu. Adresu nie zmieniamy, biuro będzie tam, gdzie będzie, tylko mamy po prostu problem z aktem prawnym, ponieważ no, jak Państwo wiedzą, jest problem z nazwą ulicy i przyjmując ten akt prawny, no mógłby mieć, przyjmując ten akt prawny z adresem dokładnym, no mógłby mieć wadę prawną, więc nie chcemy ryzykować. Adres biura się nie zmienia. On będzie podawany każdorazowo, w zależności od tego, niezależnie od tego, jaka będzie nazwa ulicy, on będzie podawany każdorazowo przy wszystkich informacjach, natomiast nie będzie jako punkt, nie będzie jako punkt regulaminu. No i proszę Państwa, zasady. Tutaj też się nic nie zmieniło. Te zasady funkcjonują dzisiaj na obu cmentarzach komunalnych, z tym, że one są dzisiaj wydane w drodze zarządzenia dyrektora usług komunalnych, jednak w ślad za audytem przeprowadzonym przez nasze Biuro Audytu Wewnętrznego i zaleceniem Biura Audytu Wewnętrznego, że jednak te zasady powinny być przyjęte przez Radę Miasta, przedkładamy Państwu zbiór zasad związanych z użytkowaniem cmentarzy, to jest w takich grupach dotyczących pochówków, ekshumacji, prac kamieniarskich, prac budowlanych i ziemnych, sadzenia drzew i krzewów oraz ich usuwania oraz wszelkich informacji dodatkowych, które są niezbędne do funkcjonowania na cmentarzach komunalnych. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę osób chętnych do zabrania głosu, zatem możemy przejść do przegłosowania. Pan radny Jan Solanowski w imieniu komisji
swoim.
Klubu.
Swoim.
Bardzo proszę.
Tak szybciutko pani chciała przejść. To znaczy tak, ja mam pytanie przede wszystkim do tego regulaminu. Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób państwo egzekwujecie zapisy tego regulaminu, czy to jest po prostu tylko taki sobie zapis, taki bardzo szczytny, ale tak naprawdę nie jesteście państwo w stanie go egzekwować. To akurat od mieszkańców się dowiedziałem, że ten zapis dotyczący chociażby otwierania i zamykania tego cmentarza nie jest respektowany. Jest napisane, że w okresie, punkt czwarty, w okresie od 1 kwietnia do 15 września w godzinach 7 do 21 jest cmentarz otwarty, w okresie 16 września do 31 marca od 7 do 19. No i o ile furtki i bramy powinny być zamknięte, no to tak się po prostu nie dzieje. Taki przykład po prostu podają, tak, że to nie jest respektowane. No, także w jaki sposób państwo tutaj jesteście w stanie egzekwować postanowienia tego regulaminu?
Jeszcze zanim oddam panu dyrektorowi głos, ja nie przeczytałam opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Jest to opinia pozytywna, 8 radnych było za, nikt nie był przeciw i 3 osoby się wstrzymały. Inne komisje tego nie opiniowały. Ja tylko w polemice z głosem pana radnego chciałam powiedzieć, że zdarza mi się odwiedzać cmentarze po godzinie 9 wieczorem. I bardzo jestem czasami nawet o północy, bo po prostu czas wcześniej mi nie pozwala, a chcę pójść na czyjś grób. I bywa i tak, że jestem zadowolona z tego, że o 11 w nocy mogę wejść na cmentarz.
Jest zadowolona. Ale praw regulaminowi powinien być zamknięty.
Proszę Państwa,
pan dyrektor, bardzo proszę.
Proszę Państwa, za chwileczkę oddam głos panu dyrektorowi Maciejowi Dźwigowi, dyrektorowi jednostki budżetowej usługi komunalne, który bezpośrednio administruje cmentarzami. Natomiast proszę Państwa, cmentarze są zamykane. Cmentarze są zamykane, z tym, że nie możemy zamknąć wszystkich furt z różnych względów. Pana dyrektora poproszę.
Pan dyrektor Maciej Dźwig, bardzo proszę. Proszę włączyć panu dyrektorowi albo sobie, panie dyrektorze, bo pana nie słychać.
Szanowni Państwo, wszystkie furtki i bramy na cmentarzach są zamykane zgodnie z regulaminem. Wyjątek dotyczy tylko jednej bramy od ulicy Gnieźnieńskiej na cmentarzu Miłostowo. Nie zamykamy jej ze względu na to, że funkcjonuje taka dżentelmeńska umowa między zarządcą cmentarza a okoliczną ludnością, która zamieszkuje na ogródkach działkowych, że mają tam pewnego rodzaju służebność przechodu, że jest im tam najłatwiej dojść z przystanków autobusowego, który się znajduje w okolicy i nie chcieliśmy tutaj tego zmieniać w ostatnich czasie.
Dziękuję. Pan radny Jan Szymanowski. Tak, przepraszam, pan dyrektor skończył?
Tak. Pan radny Jan Szymanowski. Chciałbym zapytać pana dyrektora o podanie jakichś przykładów. Czy tu rzeczywiście państwo podejmowaliście jakieś interwencje w tych kwestiach opisanych przez ten regulamin, chociażby na przykład zaśmiecanie, czy nie korzystanie z toalet, tylko załatwianie pewnych potrzeb w inny sposób. Ale tak ogólnie, czy państwo podejmowaliście jakieś interwencje w różnego rodzaju sprawach wymienionych w tym katalogu?
Czy który jest pan dyrektor Dźwięk odpowie, czy który z panów dyrektorów?
Tak, w czasie wszystkich świętych Straż Miejska współpracuje z nami na bieżąco. Jeżeli są sytuacje związane właśnie z naruszaniem regulaminu, upomina osoby, które naruszają regulamin i może również w związku z tym, że jest to prawo miejscowe, karać zgodnie z kodeksem wykroczeń. Nie znam dokładnie statystyk Straży Miejskiej, jeżeli chodzi o takie sytuacje, ale to nam daje możliwości.
Dziękuję. Nie widzę innych osób chętnych do zabrania głosu. Zatem możemy przejść do głosowania projektu. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy radni obecni na sali oddali głos? Chyba tak, bo są nieobecni, co niektórzy. Prosimy o wyniki. 17 osób za, nikt nie był przeciw, 12 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękujemy panu dyrektorowi i przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 20 wykreślony. 21. Projekt uchwały PU 1342/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOS. Dziękuję. Pani dyrektor Pietrusik-Adamska, bardzo prosimy.
Dziękuję pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, zwracam się do państwa z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Szpitala Strusia. W razie potrzeby dodatkowych pytań na sali jest pan Bartłomiej Gruszka, dyrektor szpitala, także będzie można do niego również kierować ewentualne pytania. Szanowni państwo, podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wynika zarówno z ustawy o samorządzie gminnym, jak i z ustawy o działalności leczniczej. Sprawozdanie przed poddaniem jego głosowaniu, zatwierdzeniu przez Radę Miasta, podlega opiniowaniu przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie, które zostało państwu przedłożone, zawiera wszystkie niezbędne elementy służące zatwierdzeniu, w tym wprowadzenie, bilans, rachunek zysku strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale i dodatkową informację. Jak wspomniałam, zbadane sprawozdanie zostało zaopiniowane przez biegłego rewidenta, który określił, zaopiniował, że w sposób rzetelny, jasny przedstawia ono zakres sytuacji zarówno finansowej, jak i majątkowej podmiotu. Zostało sporządzone na podstawie zgodnie zarówno z ustawą o rachunkowości przyjętą w podmiocie polityką rachunkowości, statutem oraz regulaminem organizacyjnym jednostki i innymi przepisami prawa. Jest również wskazuje realny stan aktywów i pasywów jednostki. Wskazuje biegły, że znacznej poprawie uległa relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. Znacznie poprawiły się wskaźniki. Tak. Wskaźniki zarówno rentowności, a wartość aktywów trwałych przewyższa kapitał własny. Po raz pierwszy od wielu lat w tym roku, czyli w 2017 roku, jednostka osiągnęła zysk netto na poziomie blisko 1 000 000 zł i dyrektor szpitala podjął decyzję o przeznaczeniu tego zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych. Mając na uwadze rekomendacje pana prezydenta oraz opinię byłego rewienta, proszę państwa o przyjęcie uchwały.
Dziękujemy za przedstawienie projektu. Mamy opinię dwóch komisji, Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego. Opinia pozytywna, 7 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. I opinia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, także pozytywna, 8 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś z państwa radnych chciałby uzupełnić opinię komisji? W imieniu klubu wystąpić, w imieniu własnym nie widzę. Zatem pan Artur Żeński w imieniu klubu, tak? Swoim własnym, bardzo proszę.
Ponieważ niejednokrotnie na tej sali padało, jak to władza centralna źle postępuje z miastem Poznań, warto zwrócić uwagę, że dodatni wynik szpitala Strusia wynika przede wszystkim z tego, że to ta centralna zła władza zdecydowała się spłacić wieloletni dług zaciągnięty przez poprzedników i zapłacić szpitalowi za zabiegi medyczne, za które przez wiele lat nie miał zapłacone. I dzięki temu mamy do czynienia po raz pierwszy z tak dobrym wynikiem finansowym tego szpitala.
Dziękuję. I nie widzę innych. Pan radny Adam Pawlik.
Do tego, co powiedział mój szanowny przedmówca, dodam tylko tyle, że w planach budżetu szpitala Strusia na rok 2017 była przewidywana strata rzędu 10 milionów złotych, a wobec skutecznej polityki prowadzonej przez obecny NFZ szpital jest 1 000 000 złotych za zeszły rok na plusie. Dziękuję.
Dziękujemy i nie widzę innych chętnych do zabrania głosu, zatem możemy przejść do głosowania tego projektu. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. Wszyscy radni byli za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu kolejnego. Jest to projekt uchwały PU 1343/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raczei w Poznaniu. Także pani dyrektor Pietrusik-Adamska. Prosimy o przedstawienie projektu.
Dziękuję pani przewodnicząca, pani przewodnicząca, panie prezydencie, panie i panowie radni. W tym przypadku również proszę państwa o przyjęcie uchwały, tym razem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei. Tak jak w poprzednim przypadku, podstawy prawne są tożsame. Również sprawozdanie było badane przez biegłego rewidenta, który jednocześnie bez zastrzeżeń zaopiniował je pozytywnie, określając, że w sposób jasny, rzetelny przedstawia sytuację zarówno majątkową, jak i finansową podmiotu. Jest oparte i zgodne z przepisami zarówno ustawy rachunkowości, z polityką rachunkowości i innymi przepisami prawa. Sytuację jednostki biegły rewident ocenił jako dobrą. Zwiększył uwagę, że majątek uległ zwiększeniu. Zmniejszył się co prawda wynik finansowy netto. Wzrosły zarówno przychody ze sprzedaży operacyjnej, jak i koszty dodatkowo działalności operacyjnej, a jak widać wskaźniki rentowności, a także płynności finansowej są dobre. Pierwszy wykazuje wartość dodatnią. Jednostka nie ma problemów ze spłatą bieżących zobowiązań. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej zysk w wysokości blisko 7900 tysięcy dyrektor szpitala podjął decyzję o przeznaczeniu jego na pokrycie strat z lat ubiegłych. Na sali jest zastępca dyrektora jednostki, pani Mariola Chlebowska, więc gdyby były jeszcze jakieś dodatkowe pytania dotyczące wyjaśnień pozycji ze sprawozdania, myślę, że pani dyrektor we właściwy sposób wyjaśni wątpliwości. Mając to na uwadze, proszę państwa o przyjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, ja tylko przeczytam jeszcze opinię komisji. Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego. Opinia pozytywna, 6 radnych było za, nikt nie był przeciw. 8 radnych wstrzymało się od głosu. Ich opinia, no właśnie, albo to jest zero tak na pas grany. Kto tu jest? Panie radne, panie Arturze Różański, proszę pisać wyraźnie. Zero prawdopodobnie, zero z haczykiem wstrzymało się od głosu. I Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, także pozytywna opinia, 7 radnych było za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, zatem możemy przejść do głosowania projektu. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 30 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Bardzo dziękuję.
Projekt został przyjęty. I teraz przechodzimy do skarg. Mamy punkt 22a, projekt uchwały PU 1356 w sprawie skargi WK na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania w związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na skierowane przez skarżącą pismo, przez skarżącego pismo. I nie wiem, kto przedstawi ten projekt. Pani przewodnicząca Lidia Dudziak przedstawi projekt rozstrzygnięcia tej skargi. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Przedstawię państwu projekt uchwały w sprawie skargi WK na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania w związku z niedotrzymaniem odpowiedzi na skierowane przez skarżącego pismo. W paragrafie pierwszym uznaje się skargę WK na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały stanowiącej jej integralną część. I proszę państwa, w uchwale uchwała została przygotowana, nie ukrywam, przy pomocy naszego biura prawnego prawników, ponieważ wydawała nam się na początku no, dość skomplikowana. Nie była dla nas jasna, dlatego poprosiliśmy o opinię prawniczą, dlatego to uzasadnienie jest jakby skonstruowane przez prawników. W dniu 29 marca 2018 roku do Rady Miasta Poznania wpłynęła skarga WK na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania. Przedmiotem skargi jest zarzut naruszenia kodeksu postępowania administracyjnego poprzez brak odpowiedzi na przesłane przez skarżącego pismo z dnia 15 marca 2017 roku do Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania. Pismo zostało złożone w związku z czynnościami w sprawie nieprawidłowego parkowania w dniu 8 marca 2017 roku. W przekonaniu skarżącego Komendant Straży Miejskiej w Poznaniu winien udzielić odpowiedzi na przedmiotowe pismo z dnia 15 marca 2017 roku. W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do treści przepisu artykułu 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego z późniejszymi zmianami, zwanego w dalszej części uzasadnienia KPA, przedmiotem skargi może być w szczególności, tutaj w nawiasie, co zasługuje katalog otwartych zachowań, zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Zgodnie z natomiast z przepisem artykułu 229 punkt 3 KPA, Rada Gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skarg na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w punkcie 2, jeśli przepisy szczególnie nie określają innych organów właściwych. Przewodniczący Rady Miasta Poznania w dniu 3 kwietnia 2018 roku wystąpił do Komendanta Straży Miejskiej w Poznaniu o złożenie wyjaśnień w sprawie skargi oraz przekazał ją do zbadania przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania, która rozpoznała ją na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 roku. Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania w przedstawionych wyjaśnieniach uznał skargę za bezzasadną, podnosząc, że pismo wpłynęło w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wykroczenie. W świetle powyższego Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania na podstawie zebranych materiałów, w tym wyjaśnień i kopii pism złożonych do Rady Miasta, uznała, że prawidłowe jest stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Poznania, iż pismo przesłane przez skarżącego nie mogło stanowić podstawy wszczęcia postępowania z artykułu 1 i 2 KPA, ani nie mogło zostać potraktowane jako wniosek z artykułu 241 KPA. Prawidłowe pismo zakwalifikowano jako środek dowodowy w postępowaniu w sprawie o wykroczenia. W świetle powyższego zarzuty niniejszej skargi nie znajdują odzwierciedlenia w stanie faktyczno-prawnym, a tym samym skargę należy uznać za bezzasadną. Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Także
dziękuję bardzo. Czy do tego sposobu rozstrzygnięcia skargi zaproponowanego przez przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść cokolwiek? Nie widzę. Zatem możemy przejść do głosowania. Prosimy o tablicę do głosowania. Projekt uchwały o uznaniu skargi na komendanta za bezzasadną. Kto z Państwa radnych jest za uznaniem skargi za bezzasadną? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali już głos? Dziękuję. 24 osoby za, nikt nie był przeciw, 5 osób się wstrzymało. Zatem skarga została uznana za bezzasadną. Dziękuję bardzo i mamy jeszcze jedną skargę. Skargę IS, to jest punkt 22b. Skarga w sprawie, czy projekt uchwały PU 1358 łamane przez 18 w sprawie skargi IS na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 106 w Poznaniu referuje pan przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, wysoka rado. Komisja Oświaty i Wychowania po dyskusji na ten temat proponuje uznać skargę za bezzasadną. O tym mówi pierwszy artykuł uchwały. Uzasadnienie oczywiście, jak zawsze w przypadku uchwał skargowych, jest integralną częścią tej uchwały i pozwolę sobie to uzasadnienie przeczytać. W dniu 10 kwietnia 2018 roku do Rady Miasta Poznania, jeśli mógłbym prosić pana radnego o zakończenie rozmów telefonicznych, ponieważ bardzo trudno mi się...
Tak, mnie też to przeszkadza,
tej chwili,
ale...
prowadzi.
Wszystkim przeszkadza. Tak.
Dobrze. Nawzajem przeszkadzamy sobie.
Bardzo
dobrze.
Proszę.
W dniu 10 kwietnia 2018 roku do Rady Miasta Poznania wpłynęła skarga na dyrektora szkoły nr 106 w Poznaniu. Przedmiotem skargi był zarzut polegający na niewłaściwym sposobie działania dyrektora placówki. Przewodniczący Rady Miasta w dniu 19 kwietnia wystąpił do dyrektora szkoły podstawowej nr 106 o złożenie wyjaśnień w sprawie skargi. Materiały wyjaśniające dyrektora szkoły wpłynęły do Rady Miasta w dniu 4 maja. Przewodniczący Rady Miasta Poznania przekazał skargę do zbadania przez Komisję Oświaty i Wychowania Rady Miasta, która skargę zbadała na posiedzeniu w dniu 10 maja tego roku. W tym miejscu należy wskazać, że wszelkie kwestie związane z opieką, wychowaniem i edukacją w placówkach oświatowych podlegają nadzorowi pedagogicznemu kuratora oświaty, a kwestie finansowania i administrowania nadzorowi organu prowadzącego. Równocześnie przepisy ustaw oświatowych wskazują, jakie organy jednostek samorządu terytorialnego wykonują zadania i kompetencje organu prowadzącego. W odniesieniu do sprawowania nadzoru finansowego i administracyjnego jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W niniejszej sprawie komisja doszła do wniosku, iż część zarzutów skargi dotyczy nadzoru pedagogicznego, a więc organem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy w tym zakresie jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Należy zatem uznać, że Rada Miasta Poznania jest organem właściwym do rozpoznania jedynie zarzutów podniesionych wobec dyrektora Szkoły Podstawowej nr 106 dotyczących następujących kwestii. Po pierwsze, zaniedbywania obowiązków służbowych poprzez zaprzeczanie informacji rodziców o naruszeniu nietykalności dziecka bez jej zweryfikowania, braku pracy psychologa i pedagoga w szkole oraz nienależytego zabezpieczenia placówki. Po drugie, udzielania nieprawdziwych informacji rodzicom. Po trzecie, braku należytego nadzoru nad pracownikami poprzez pozwalanie im na zaniedbywanie obowiązków oraz tolerowanie nienależytego zachowania pracowników na terenie placówki. Skarżąca wnosiła o rzetelne i merytoryczne wyjaśnienie okoliczności sprawy oraz o uwzględnienie niniejszej skargi. Odnosząc się szczegółowo do zarzutów skargi, dyrektor szkoły wyjaśniła, że w całości podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 16 kwietnia 2018 roku, stanowiące odpowiedź na skargę, a ponadto zaprzecza oskarżeniom skarżącej o zaniedbywanie obowiązków służbowych poprzez jakiekolwiek działania lub zaniechania, o udzielanie nieprawdziwych informacji rodzicom, o brak należytego nadzoru nad pracownikami poprzez pozwalanie im na zaniedbywanie obowiązków oraz tolerowanie nienależytego zachowania pracowników na terenie placówki. W celu ustalenia okoliczności niniejszej sprawy oraz uzasadnienia stanowiska, jakie prezentuje dyrektor placówki, została przedstawiona dokumentacja z okresu od lutego 2016 roku do marca 2018 roku dotycząca syna skarżącej. Jednocześnie dyrektor placówki wskazała, że powyższe zarzuty skarżącej nie znajdują uzasadnienia w faktach, są bezpodstawne i krzywdzące. Ponadto godzą w wizerunek szkoły jako instytucji publicznej, w stanowisko dyrektora szkoły i nauczycieli. Jak wynika z załączonych dokumentów, w ocenie dyrektora szkoły podejmowane są bezpośrednio wszelkie działania edukacyjne i wychowawcze wobec syna skarżącej, jak i z inicjatywy szkoły przez instytucje zewnętrzne, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Poznaniu, Komisariat Policji Poznań-Mierzyce. W ocenie dyrektora placówki brak wydolności wychowawczej skarżącej był przyczyną dopuszczenia się przez syna skarżącej znieważania nauczycieli podczas pełnienia obowiązków służbowych. Ponadto skarżąca konsekwentnie pomija szereg działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych podejmowanych w Szkole Podstawowej nr 106, jak i podejmowanych przez inne podmioty z inicjatywy dyrektora placówki. W materiałach wyjaśniających podkreślono jednocześnie, że skarżąca nie wykazuje woli współpracy w celu poprawy funkcjonowania syna skarżącej w społeczności uczniowskiej oraz poprawy osiągnięć edukacyjnych. W materiałach wyjaśniających podkreślono, że zarzut braku działań psychologa i pedagoga szkolnego skierowanych wobec syna skarżącej nie znajduje uzasadnienia. O podejmowanych działaniach świadczą wypisy z dzienników psychologa i pedagoga dotyczące kontaktów z uczniem już od 2016 roku. Wielokrotnie obie nauczycielki próbowały nawiązać kontakt z synem służącej, z synem skarżącej, który regularnie odmawiał jakiejkolwiek współpracy. Nawiązując do przedstawionych powyżej zarzutów nieprawidłowości działań placówki, dyrektor placówki, wskazując na bezzasadność zarzutów skargi, wyjaśniła, że o wszystkich problemach syna skarżąca jest informowana, na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny, przez nauczycieli uczących syna skarżącej oraz przez wychowawcę klasy. Skarżąca odczytuje wiadomości wysyłane przez dziennik elektroniczny, jednak nie podejmuje współpracy ze szkołą i nie przychodzi na spotkania dotyczące syna mimo wielokrotnych zaproszeń. Ustosunkowując się do zarzutów skargi, dyrektor placówki wyjaśniła następnie, że w ocenie skarżącej orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o zagrożeniu syna skarżącej niedostosowaniem społecznym usprawiedliwia wszelkie poczynania syna. Ponadto skarżąca twierdzi, że w szkole jej syn nie ma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomimo że otrzymywała informacje o tym, iż syn nie współpracuje z pedagogiem ani psychologiem szkolnym i na spotkania nie przychodzi. Mimo tego obie panie, psycholog i pedagog, wielokrotnie próbowały porozmawiać z synem skarżącej, kiedy tylko pojawiał się w szkole. Odpowiadając na zarzut skarżącej dotyczący zaniedbywania obowiązków służbowych poprzez zaprzeczanie informacji rodziców o naruszeniu nietykalności dziecka, dyrektor placówki wyjaśniła, że skarżąca poprzez metody przemocowe wobec uczniów rozumie najprawdopodobniej polecenia nauczycieli do uczniów typu wyjmij zeszyt, schowaj komórkę, zapisz lekcję, zdejmij plecak ze stołu. Są to polecenia dyscyplinujące, mające na celu zaprowadzenie porządku organizacyjnego w toku prowadzonej lekcji. Syn skarżący siedzi podczas lekcji ze słuchawkami w uszach i nie reaguje na ciągłe prośby o ich zdjęcie, przez co manifestuje swój stosunek do nauczycieli, pracowników i innych uczniów. Nie stosuje się też do ogólnie przyjętych norm społecznych. Kolejny zarzut skarżącej dotyczy dziurawego ogrodzenia szkoły od strony ulicy Żeromskiego. Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora placówki, ogrodzenie jest codziennie kontrolowane. Dziury regularnie uzupełniane przez tymczasowe dodatkowe elementy ogrodzenia. W planach finansowych Szkoły Podstawowej nr 106 ujęta jest wymiana ogrodzenia. Uczniowie wiedzą, że opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć jest niedozwolone. Szkoła jest zabezpieczona przed dostaniem się na teren szkoły niepowołanych osób. Wejście jest nadzorowane przez obsługę i każdy wchodzący ma obowiązek wpisania się do zeszytu i określenia przedmiotu wizyty. Ponadto odpowiadając na zarzuty braku należytego nadzoru nad pracownikami poprzez pozwalanie im na zaniedbywanie obowiązków oraz tolerowanie nienależytego zachowania pracowników na terenie placówki, dyrektor uznała zarzuty za bezpodstawne, wyjaśniając, że brak jest jakichkolwiek informacji poza oświadczeniami skarżącej, aby nauczyciele przebywali w zamkniętym kantorku w sali gimnastycznej, a uczniowie pozostawali bez opieki. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 106 podkreśliła, że wszelkie informacje o zachowaniu syna skarżąca uznaje za pomówienia. Skarżąca nie chce zrozumieć, że brak współpracy na linii szkoła-dom może doprowadzić do dalszej demoralizacji syna skarżącej. Mając powyższe na względzie, Komisja Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania na podstawie zgromadzonych w sprawie materiałów, w tym wyjaśnień i kopii pism złożonych do Rady Miasta, przyjęła przedstawione przez dyrektora Szkoły nr 106 w Poznaniu wyjaśnienia sprawy i uznała, że przedmiot skargi nie wynikał z nieprawidłowych działań dyrekcji placówki, ale z braku realizacji żądań skarżącej w sposób przez nią określony. Wobec powyższego skargę należy uznać za bezzasadną, zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. To tyle. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, zatem proszę o tablicę do głosowania i będziemy głosować propozycję Wydziału Oświaty, przepraszam, Komisji Oświaty i Wychowania, żeby tę skargę uznać za bezzasadną. Czy ktoś z Państwa radnych jest za uznaniem skargi za bezzasadną? Proszę o głosowanie za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 29 głosów jest za, nikt nie był przeciw, dwie osoby się wstrzymały, uchwała została podjęta. I wyczerpaliśmy merytoryczny porządek obrad, poza informacją o pracach prezydenta miasta Poznania, to jest punkt 23 oraz 24 punkt został wyczerpany, bo nie było więcej osób zapisanych. 25 odpowiedzi na zapytania. Zatem w tej chwili mamy punkt 23. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Otrzymaliście Państwo tę informację na piśmie. Aha, pan przewodniczący podpowiada, że musimy przedłużyć sesję, jeżeli chcemy wysłuchać tej informacji. Także proponuję przedłużenie sesji do zrealizowania całego porządku obrad, a to jest to, o czym mówiłam, i wolny głos i wnioski. I nie wolno głosować za i wyjść. Kto z Państwa jest za przedłużeniem sesji do czasu wyczerpania porządku obrad? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyniku. 21 osób jest za, 2 przeciw, 5 się wstrzymały, 1 niegłosująca. Osoby, które były za, na pewno nie wychodzą. Osoby, które były przeciw, proszone są o niewychodzenie. I przechodzimy do informacji pana prezydenta. Punkt 23. Chyba, że... Proszę? Mam zapytać, ale zgłosił się pan prezydent Tomasz Lewandowski, więc może chce nam coś powiedzieć. Bardzo proszę. Radni otrzymali tę informację i zapoznali się z nią jak zwykle wnikliwie. Czy pan prezydent Tomasz Lewandowski? Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, myślę, że szybciej prezentacja minie niż pytanie, czy są jakieś wątpliwości. Szanowni Państwo, w dużym skrócie w zakresie inwestycji oddaliśmy 2 nowe bloki przy ulicy Dymka w Poznaniu. 94 rodziny dostały klucze. Miasto podpisało także umowę na budowę pływalni na osiedlu piastowskim. Wykonawca jest zobowiązany do zburzenia starego budynku i wybudowania nowego. Pływalnia zostanie uruchomiona we wrześniu następnego roku, a więc już na nowy sezon. W dziedzinie kultury mamy ze sobą Noc Muzeów, to już 15 edycja. Szacuje się, że udział w tejże nocy wzięło 80 tysięcy osób. W sumie uczestniczyło w projekcie 53 instytucje. W zakresie inicjatyw lokalnych 18 maja odbył się maraton pisania wniosku do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Przeszkoleni urzędnicy kierowali zainteresowanymi, jak, w jaki sposób te wnioski pisać i co w nich powinno się znajdować. W zakresie akcji edukacyjnych mieliśmy 2 akcje w okresie sprawozdawczym. Kejtrówkę 12 i 13 maja, doskonale Państwu znaną, z zawodami frisbee, pokazami psów policyjnych i zawodami psiego posłuszeństwa, a także powitanie Jerzyków w Poznaniu 17 maja w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, skierowane właśnie na popularyzację takiego prowadzenia, takiego budowania, aby jeżyki miały gdzie gniazdować. W zakresie sprawozdania spotkań i uroczystości mamy za sobą 73. rocznicę zakończenia wojny. W uroczystościach miasto reprezentował pan prezydent Jędrzej Solarski, a także w sali błękitnej urzędu 14 maja odbyło się posiedzenie Rady Programowej Mistrza Mowy Polskiej. Dobrą informacją dla nas jest to, że wśród zgłoszonych do tego konkursu są także osoby związane z Poznaniem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Zatem dziękujemy za przedstawioną informację. I zamykam punkt 23. Przechodzimy do punktu 25. Odpowiedzi na zapytanie. Pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, jeżeli będzie taka zgoda, koledzy prezydenci prosili, aby odpowiedzi na wszystkie zapytania były udzielone pisemnie.
Nie widzę osób, które protestują, zatem oczekujemy na pisemne odpowiedzi i zamykam punkt zatem odpowiedzi na zapytania. Przechodzimy do punktu 26. Wolne głosy i wnioski. Pan radny Tomasz Stachowiak, bardzo proszę.
Chciałbym wszystkich radnych zaprosić na turniej imienia Macieja Zawiei, który odbędzie się 16 czerwca tradycyjnie na boisku na Górczynie. I naprawdę chciałbym, żeby wszyscy radni przyszli. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że tam poznałem większość tutaj z radnych, nawet pana prezydenta. Dlatego serdecznie zapraszam, a na kolejnej sesji więcej informacji przekażę. Proszę tylko, żeby 16 czerwca zarezerwować sobie czas z rodzinami.
Ale mamy grać czy kibicować?
I jedno, i drugie.
I jedno, mam nadzieję. Dobrze. Dziękujemy serdecznie. I pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Dziękuję. Dwie sprawy chciałem powiedzieć. Po pierwsze, chciałbym podziękować za współpracę panu Jakubowi Bielawskiemu, który po raz ostatni dzisiaj z nami jest, ponieważ przechodzi do innej pracy w innej instytucji. Wydaje mi się, jak go znam, że znalazł swoje miejsce i swoją pasję w trochę innym zawodzie, ale myślę, że również to, co robił tutaj z nami i przy nas, było bardzo pożyteczne i za to serdecznie dziękuję. I życzę powodzenia, myślę, że w imieniu wszystkich Państwa.
Pan Jakub Bielawski, bardzo.
Ja również bardzo serdecznie chciałem podziękować za te 10 lat spędzone tutaj z Państwem i też z innymi radnymi innych kadencji. I za ten czas, który tutaj był spędzony, zawsze starałem się swoją pracę wykonywać jak najlepiej i służyć tutaj Państwu radnym i Panom Prezydentom i wszystkim w Urzędzie Miasta jak najlepiej potrafiłem. A jeżeli ktoś będzie żywo uczestniczył w życiu turystycznym swoim
tak osobiście, podejrzewam, że o to chodzi.
To może się jeszcze kiedyś spotkamy. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy.
I dziękuję, bo pan Jakub nieraz jakąś techniczną interwencją ratował sytuację, w której coś wydawało się, że nawali, a jednak się podnosiło. Także dziękuję serdecznie. A druga rzecz, to chciałem poprosić jednak o pewną refleksję panów prezydentów w kwestii zapytań i odpowiedzi na nie, bo ja myślę, że część pytań jest takich, na które prościej jest odpowiedzieć prawie że od razu, nawet po tej godzinie czy dwóch, kiedy do tego dochodzimy o 6 czy o 7 wieczorem, a przesunięcie na godzinę 15 tego zadawania było trochę powodowane tym, żeby niespecjalnie nadużywając czasu pracy dyrektorów jednostek, dać szansę, żeby te pytania usłyszeli na żywo. I tak mi się wydaje, że jeśli zadawanie tych pytań skończyło się za 15:15, to godzina, która minęła, na niektóre z pytań na pewno jest wystarczająca, żeby chociaż tutaj zostawić krótkie informacje, które można było już dzisiaj ustnie, może dzisiaj akurat nie, ale w inne dni na pewno prościej jest odpowiedzieć na pytanie ustnie i że tak powiem sprawę mieć rozwiązaną, niż teraz w trybie administracyjnym ileś tam dni na odpowiedź i przejście tego przez wszystkie biurka. Dlatego zachęcam do tego, żeby być może na niektóre pytania próbować uzgodnić odpowiedź w tym czasie, który minął od tej 15:45 do teraz i spróbować udzielić pytania, bo myślę, że to by tą sprawę być może udrożniło i usprawniło. Zdaję sobie sprawę, że to nie dotyczy wszystkich pytań, ale na pewno na niektóre można szybciej odpowiedzieć. Dziękuję.
Pan radny Borczkowski, bardzo proszę.
Ja od mieszkańców mam do przekazania 4 wnioski, 1 wolny głos. Najpierw wnioski. Pierwszy, uprzejmie wnoszę o ustawienie śmietników na ulicy Tołstoja, bo ich tam w ogóle nie ma. Drugi, uprzejmie wnoszę o zrobienie przejścia dla pieszych przez tory kolejowe między ulicami Kosowską, Edwarda, Stachury, bo mieszkańcy Podolan chcą prowadzić dzieci do nowego przedszkola na Strzeszynie. Jeśli ten wniosek byłby w jakimś zakresie niewłaściwy, to proszę pan prezydent przekazał go według właściwości. Trzeci wniosek, uprzejmie wnoszę o utwardzenie ulicy Kowarskiej. Czwarty wniosek, uprzejmie wnoszę o oznaczenie progów spowalniających na ulicy Darłowskiej. I to były wnioski. Jeśli chodzi o wolny głos od mieszkańców, tutaj będę cytował, mieszkańcy poznańskiego Kieksza prosiliby przekazać panu prezydentowi, że to wielki wstyd dla Poznania, aby w dzisiejszych czasach nie było tak podstawowych warunków zamieszkania jak kanalizacja sanitarna oraz że w pierwszej kolejności mieszkańcy chcą mieć podłączone do swoich domów kanalizację i gaz, a nie wybudowane ścieżki rowerowe. To było od mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I jeszcze pani radna Maria Lisiecka-Pawełczak.
Dziękuję. Ja chciałam panu Jakubowi Bielawskiemu podziękować szczególnie za wycieczki, które prowadził z wielkim zaangażowaniem. i z wielką oddaną pasją w imieniu seniorów oraz dzieci, gdzie organizowałam takie wycieczki, a pan Jakub był przewodnikiem. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy i wyczerpaliśmy listę osób chętnych do zabrania głosu w tym punkcie, zatem przechodzimy do, zamykam punkt wolne głosy i wnioski i przechodzimy do punktu 27. Zamykam dzisiejszą sesję. Do widzenia Państwu. Tak. Ja do Ciebie wczoraj dzwoniłem.